Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam się z Państwem, Leszek. Pozdrawiam moją żonę Elżbietę, która ze przyczyn zdrowotnych musiała zostać w domu. Witam również Jarosława, który będzie realizował naszą audycję dzisiejszą oraz gościa, doktora habilitowanego pana Mieczysława Guzewicza, teologa biblistę, świeckiego konsultora Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Serdecznie witam.
Ja również bardzo serdecznie witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję za zaproszenie.
No i pozdrowienia dla najbliższych, prosimy bardzo.
No, dziękuję za przypomnienie, ale też do tego, co pan przy przedstawianiu powiedział, tak jak w programie telewizyjnym, w którym miałem przyjemność brać udział dzisiaj o godzinie 18:15, chcę dodać, że również jestem od 31 lat mężem żyjącym w sakramentalnym związku małżeńskim z moją żoną Jolą. My jesteśmy oboje rodzicami trojga dzieci i też chętnie akcentuję, że właśnie te dwie płaszczyzny, małżeństwo i rodzicielstwo, to są te dwie dla mnie najważniejsze, a dopiero te wszystkie pozostałe płaszczyzny mojego zaangażowania. I też właśnie przy tej okazji bardzo serdecznie Jolę pozdrawiam i nasze kochane dzieci, Ewelinkę, Dobromira i Cecylkę. Pozdrawiam też mamę, teściów, najbliższych, rodzinę, też tych kochanych przyjaciół, którzy wiedząc o dzisiejszej audycji obiecali modlitwę. I wiem, że tak jest. Także bardzo, bardzo serdecznie was wszystkich, kochani, pozdrawiam i dziękuję właśnie szczególnie za tą modlitwę w intencji naszej audycji. Pozdrawiam też panią Elę. Rzeczywiście jakoś tak brakuje. Jestem przyzwyczajony do tego widoku, że jesteście tu państwo zawsze razem, pani Ela i pan. Natomiast no, z tego miejsca pozostaje tylko pozdrowić i życzyć zdrowia.
Bóg zapłać. Kochani małżonkowie, kochani rodzice, rozpoczynamy 987. audycję dla małżonków i rodziców, w której będziemy mówić o miłości i szacunku w małżeństwie. Faktycznie, jak się zastanowię, to o miłości dużo, ale o szacunku to dosyć rzadko mamy audycję, a już w mediach to o szacunku to właściwie to się w ogóle nie słyszy. Ważne, kim jestem ja, jakie ja mam plany, co ja chcę zrobić, a inni mają się podporządkować, natomiast żeby szanować drugą osobę, to właściwie tak gdzieś to nam umknęło, umyka, albo jakoś celowo jest jakoś to spychane w kąt, w zapomnienie. Tymczasem właściwie szacunek jest pierwszym chyba wyrazem miłości. Bez szacunku trudno w ogóle mówić o miłości. Co to za miłość, jeżeli by nie było szacunku? No wtedy myślę, że pan doktor Mieczysław Guzewicz zechce nam przybliżyć, o co właściwie jemu chodziło w takim sformułowaniu tematu. Prosimy bardzo.
Dziękuję jeszcze raz, panie Leszku, za zaproszenie i właśnie dziękuję za to, że możemy podjąć taką refleksję, skąd taki temat i takie właśnie sformułowanie. No właśnie stąd, że żyjąc w tym małżeństwie, tak jak pan mając doświadczenie wielu lat życia w małżeństwie, ale też spotykając się z ogromną ilością małżonków w różnych okolicznościach, bo państwo też macie taką przyjemność, uczestnicząc w różnych rekolekcjach, w różnych spotkaniach, my z Jolą również i rekolekcje i różne moje wykłady, dni skupienia i sesje małżeńskie, jakoś tak bardzo mocno wypływa właśnie w tych kontaktach, może nawet szczególnie wtedy, kiedy małżonkowie zaczynają odkrywać jakieś trudne płaszczyzny i mówić o problemach, jak bardzo jest to ważne, żeby ta miłość, która okazuje się być, no być może taką oczywistą, wobec której często mamy pełne przekonanie, że ona jest, którą sobie przysięgamy, żeby ta miłość wyrażała się również poprzez szacunek, a więc poprzez bardzo konkretną postawę, a ja bym nawet dopowiedział poprzez bardzo konkretne działania. I to chcielibyśmy sobie doprecyzować. Przecież te audycje są audycjami formacyjnymi, tak jak zresztą rozmawialiśmy dzisiaj wcześniej przy kolacji, a więc ma dla nas małżonków płynąć z tych audycji przede wszystkim jakaś dawka bardzo konkretnych podpowiedzi. Jak za chwilę Państwo zobaczycie, bo ja mam też tutaj takie teksty przedstawiające pewne trudne sytuacje w małżeństwie, to jest to coś, co rozumiemy jako małżonkowie. Zauważamy, że rzeczywiście jest to bardzo potrzebne.
Przepraszam, powiedział pan, jak państwo za chwilę zobaczycie. Mieliśmy na początku podać coś, żeby państwo mogli zobaczyć, chociaż to jest radio. Chodzi o stronę www. Państwa małżeństwa.
A to rzeczywiście jest też ważne, dlatego że czasami jest tak, zresztą w przypadku tej audycji też tak jest, że treści jest tak dużo, a rygory czasowe są właśnie takie, jakie są. I na szczęście ten mechanizm medialny i te możliwości właśnie takie są. Zapraszam w takim razie na moją stronę internetową, na naszą stronę internetową, choć, no właśnie, adres brzmi www.mojemałżeństwo, ale...
Bez polskich znaków, pisane razem.
Tak, bez polskich znaków, mojemałżeństwo.pl, ale ja tam nie przedstawiam swojego małżeństwa. To nie jest tak, że jest to strona internetowa naszego małżeństwa, mojego i Oli. Absolutnie nie o to chodzi. www.mojemałżeństwo.
Tam gdzieś było zdjęcie państwa. No, to na innej stronie.
Nie, tam jest. Jest też zakładka pod tytułem Galeria i tam są nasze zdjęcia, ale nie jest to głównym celem.
Oczywiście.
Istnienia i prowadzenia tej strony. Głównym celem jest przede wszystkim właśnie to, żeby zamieszczać tam jak najwięcej treści wspierających nas, małżonków. To jest rzeczywiście takie narzędzie ewangelizacyjne. W zamyśle głównym tego narzędzia właśnie było to, aby była pewna kontynuacja. Tak jak właśnie mówię, czasami nawet bardzo krótkiej konferencji chciałoby się powiedzieć bardzo dużo treści, a nie ma takiej możliwości, więc ja bardzo często wtedy mówię, ale proszę zobaczyć na moją stronę, proszę zerknąć na moją stronę i tam wówczas można sobie po prostu doczytać te treści, których nie można było wypowiedzieć. Natomiast no oczywiście pewne nasze wspólne działania i w galerii zdjęcia też są zamieszczone, ale to nie o to chodziło, żeby reklamować nasze małżeństwo,
tak, tylko
chodzi o wszystkim te treści.
Treści.
Tak,
www.mojemałżeństwo bez polskich znaków pisane razem.pl.
.pl. Jeśli chodzi o punkt wyjścia do tego tematu, to ja tak jak zresztą dzisiaj również w audycji telewizyjnej chcę się głównie oprzeć o fragment z 5 rozdziału listu do Efezjan. Przy czym tam akcentowaliśmy inne elementy, jakby to już zostawiamy. Natomiast jak państwo może wiecie, to jest ten słynny fragment świętego Pawła, zwany w komentarzach mistyką małżeństwa, bardzo często przywoływany w czasie liturgii zawierania sakramentu małżeństwa. I bez wątpienia to jest ogrom treści teologicznych. To jest w pewnym sensie nawet kopalnia teologii małżeństwa. Nawet trzeba było powiedzieć taka no, niewyczerpalna i pochylanie się nad tym fragmentem będzie trwało pewnie jeszcze wiele, wiele dekad i wieków. I niech tak będzie. Natomiast my się dzisiaj ograniczymy do pewnych tylko aspektów, chociaż ja z pełną konsekwencją rozszerzam troszeczkę ten fragment, bo ilekroć się go przywoływuje na spotkaniach rekolekcyjnych, czy właśnie od chociażby w czasie liturgii, to rozpoczyna się od 21 wersetu, czytając już od razu te słowa: bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Natomiast nie mam wątpliwości, że w zamyśle świętego Pawła nie było to, aby ten fragment w taki sposób dzielić. Nie wiemy do końca, jak to mogło być, ale podziały na perykopy, na pewne fragmenty z nadawaniem im wśród tytułów, to jest rzecz wtórna. To się pojawiło dopiero w momencie tworzenia przekładów i współczesnych redakcji. Natomiast w wersji pierwotnej ten tekst stanowił pewną całość. I dla mnie to może jest subiektywne, ale jako mężczyzna żyjący w małżeństwie, na pewnym etapie, jako osoba troszeczkę już intensywniej zajmująca się tematyką małżeńską i też próbująca czytać inne fragmenty Pisma Świętego dotyczące małżeństwa, dla mnie zawężanie tylko do tej części od 21 wersetu powodowało jakiś niedosyt. Ja jednak wyraźnie czułem, że odczytywanie jakby treści tego fragmentu nie może być realizowane, nie może się dokonywać bez spojrzenia na kilka wersetów powyżej. Ja tu chciałbym poszerzyć to jeszcze do 15 wersetu i zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Bo zanim święty Paweł zacznie wypowiadać te słowa, które są znane, które też powodują różne napięcia, bo jeśli czytamy, żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, a potem mężowie miłujcie żony, bo Chrystus umiłował Kościół. Owszem, poprzeczka idzie bardzo wysoko, ale to też, jak powiedziałem, rodzi takie różne kontrowersyjne odczucia. To zanim do tego dojdziemy, myślę, że chyba też o to chodziło świętemu Pawłowi, żeby zwrócić uwagę jednak na rzeczy nadrzędne. I w tymże wersecie 15, a więc kilka wersetów wyżej, święty Paweł mówi tak: baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. Proszę zwrócić uwagę, ja w tej chwili, ja przed chwilą odczytałem, za chwilę będziemy czytali dalej, ja przed chwilą odczytałem niecałe dwa wersety, znaczy dwa wersety i kawałek jeszcze tego 15, więc niecałe trzy wersety. I w tym króciutkim fragmencie aż czterokrotnie święty Paweł zwraca uwagę na konieczność wysiłku intelektualnego. Postępujcie nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Usiłujcie zrozumieć. Nie bądźcie przeto nierozsądni. To są te cztery wyrażenia. Dopiero potem następują już bardzo konkretne szczegóły, ale najpierw bardzo nas prosi o to, żebyśmy wzmożyli wysiłek intelektualny. A więc tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, że przeżywanie małżeństwa, odczytywanie różnych fragmentów, odczytywanie podpowiedzi z Pisma Świętego, ale przeżywanie małżeństwa wymaga wręcz tego, aby robić to z pełną świadomością, z pełnym zaangażowaniem intelektualnym, z pełnym wysiłkiem intelektualnym, z pełnym. Dlaczego tak mocno to akcentuję? Dlatego, że obserwując małżeństwa, z którymi się spotykamy, ale też nawet szerzej można powiedzieć, obserwując tą generację współczesnych małżeństw, wielokrotnie mam takie smutne odczucie, że tą rzeczywistość małżeństwa, tak bardzo ważną dla małżonków, traktuje się jakoś tak byle jako, jakoś tak marginalnie. Ja nie mówię o jakichś instytucjach zewnętrznych, tylko przez samych małżonków. Decydują się na zawarcie małżeństwa, rozpoczynają życie w małżeństwie, ustawiają sobie małżonkowie hierarchię wartości. Wiele płaszczyzn staje się dla nich bardzo ważne, w co potrafią się angażować z ogromnym zaangażowaniem czasowym, intelektualnym, emocjonalnym, uczuciowym, ale lekceważąc konieczność włożenia tego wysiłku właśnie w małżeństwo. To nawet, można powiedzieć, zaczyna się jeszcze wcześniej, kiedy aż by się chciało, żeby do tego małżeństwa, do tak ważnej sfery życia, tak ważnego etapu i sposobu życia, dobrze się przygotować. Też proszę popatrzeć, przepraszam, taki powszechny widok, jak młodzi ludzie, którzy myślą o zawarciu sakramentu małżeństwa, rozpoczynają ten cykl dążenia do tego zawarcia i nagle przedstawia im się wymóg w postaci kursu przedmałżeńskiego, jak traktują te kursy. Wielokrotnie traktują to rzeczywiście jako pewnego rodzaju zło konieczne, jako pewnego rodzaju konieczność wypełnienia formalności, kiedy się tak wyraźnie mówi, że to jest tak ważna płaszczyzna, że trzeba się do niej bardzo dobrze przygotować, a potem trzeba ją bardzo dobrze i konkretnie przeżywać. I to, co teraz powiedziałem, jest bardzo ważnym wstępem do tego, co będziemy potem za chwilę mówili, do tego, żeby tę miłość i szacunek w codzienności realizować, bo tego trzeba po prostu konsekwentnie i radykalnie pilnować. Trzeba się nad tym bardzo intensywnie zastanawiać, trzeba się bardzo mocno w to angażować i trzeba to po prostu skrupulatnie realizować, pilnując tego przez wysiłek intelektualny. Dalej święty Paweł mówi: a nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości. Też trzeba spróbować, nie będziemy teraz się tym zajmować, jak destrukcyjny wpływ ma alkohol na relacje małżeńskie, ale już od razu w tym 18 wersecie. Ale napełniajcie się duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach, dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. I teraz zaczyna: bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej, czyli już niby bezpośrednio do małżonków. Ale proszę zobaczyć, czego dotyczy to wprowadzenie. Napełniajcie się duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach. Dziękujcie zawsze Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. zanim zacznie ten wywód teologiczny, w którym tak ogromne ilości treści przesyła do nas, do małżonków, zwraca uwagę na płaszczyznę fundamentalną, na to, jak ważna dla małżeństwa jest modlitwa małżeńska, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, pieśniach pełnych ducha. No, w jaki sposób my mamy to w odniesieniu do małżeństwa? To jest szerszy kontekst, bo jest konkretna treść, jest kontekst, jest ten szerszy kontekst i nie można tego nie zauważyć. I owszem, ktoś może powiedzieć, że my to interpretujemy z punktu widzenia naszego życia w małżeństwie, ale też tego ukierunkowania, bo już poprzez pewne zaangażowanie, od chociażby tak jak pan Leszek z żoną Elą i tak jak my z Jolą obecni w domowym kościele, jesteśmy tego nauczeni, jak ważna jest modlitwa małżeńska. Na szczęście dzisiaj też w takim wymiarze bardzo obiektywnym w wielu naukach, łącznie z naukami rekolekcyjnymi, kaznodziei, misjonarzy, nam małżonkom się podpowiada, jak ważna jest modlitwa małżeńska. Ale naprawdę nie z tego wynika. Wynika to z istoty sakramentu małżeństwa. Małżeństwo to jest ta cudowna relacja trojga męża, żony i Jezusa. To jest sakrament małżeństwa. No i nie można tego, jeśli chodzi o konkretniejszy sposób, mocniej potwierdzać właśnie ten nasz związek z Jezusem, ze sobą i z Jezusem, jak poprzez modlitwę małżeńską. To jest zupełnie inna jakość życia już. W momencie zawarcia sakramentu małżeństwa musimy przeorientować nasze życie duchowe, czyli nasze odniesienie do Boga, ustawić je właśnie na ten kierunek, na naszą wspólną relację z Jezusem, co najkonkretniej, najpowszechniej potwierdza się przez modlitwę małżeńską. Tu w wielu momentach audycji, przed chwilą pan Leszek powiedział liczbę, dochodzimy już do 1000 audycji, tak? Więc można powiedzieć, że setki razy pewnie już była mowa o ważności modlitwy małżeńskiej. Więc my nie mówimy tego z punktu widzenia jakichś naszych obciążeń, tylko z punktu widzenia pewnej prawdy obiektywnej, pokazywania fundamentów, takich najgłębszych fundamentów, ale...
Nie ma relacji ja i mój Pan Bóg, tylko już jest relacja my i nasz Pan Bóg.
Dokładnie, oczywiście. I zaraz dalej w tym 20 wersecie święty Paweł mówi, dziękujcie zawsze za wszystko Bogu. I tutaj to słowo, dziękujcie, no przecież jednoznacznie ono nas ukierunkowuje na Eucharystię. Najpełniejszym sposobem wyrażania naszego podziękowania zawsze za wszystko Bogu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa jest Eucharystia, sama nazwa. To jest właśnie ten sposób wyrażania podziękowania. I teraz już od razu jakby tą kolejną praktyką, na którą zwracamy uwagę jako małżonkowie sakramentalni, jest właśnie praktyka regularnego uczestniczenia i daj Boże pełnego uczestniczenia, więc też regularnego sakramentu pojednania w Eucharystii. Jeśli my to sobie ustawimy, małżonkowie, tuż po wyjściu z kościoła, że to są te dwa najważniejsze kamienie milowe, że to są te dwa nasze najważniejsze sposoby pokazywania sobie, że jesteśmy małżeństwem sakramentalnym, pokazywania tego Panu Jezusowi i utwierdzanie się w tym sakramencie małżeństwa, to, co jest dalej, jest już jakby tylko uszczegółowieniem. To jest punkt wyjścia. Chciałbym, żeby to bardzo mocno utkwiło w naszej świadomości. Apeluję wręcz do małżonków, żebyśmy, broń Boże, nie lekceważyli, żebyśmy jak najprędzej, jak najgłębiej wrócili, czy przystąpili do realizacji tych dwóch jakby działań praktycznych. Codzienna modlitwa małżeńska i regularnego, jak najczęstszego, chciałoby się powiedzieć, nie tylko raz w tygodniu, w niedzielę, jak najczęstszego pełnego udziału w Eucharystii. I teraz, jeśli święty Paweł mówi, bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. On zbawca ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak żony mężom we wszystkim. Mężowi miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby uświęcić go, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy, czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty, nieskalany. Mężowie powinni miłować swe żony, tak jak własne ciało, kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nikt nigdy nie odnosi się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak Chrystus Kościół. Bo jesteśmy członkami Jego ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja wam mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swoją żonę jak siebie samego, a żona niechaj odnosi się ze czcią do swojego męża. I to jest ta zasadnicza treść, do której jakby prowadziliśmy.
Przypominam, że jest to tekst listu świętego Pawła do Efezjan z rozdziału 5, wersetu od 15 do 33.
Ta całość, tak. Bo rozpoczęliśmy właśnie od 15, dlatego bardzo istotne jest to i dziękuję pan zwrócił uwagę na te wersety i my tą całość odczytaliśmy. I teraz właśnie ta teologiczna część, taka bardzo trudna, która zawiera tak ogromną dawkę tego gatunkowo trudnego tekstu, usytuowana jest właśnie na tym fundamencie, który fundament z jednej strony nas wprowadza w rozumienie, ale też w realizację, bo nie jesteśmy w stanie zrealizować tych treści, tych wzajemnych relacji, żony poddane mężom, mężowie miłujący żony, nie jesteśmy w stanie ani tego zrozumieć do końca, ani zrealizować właśnie bez tej naszej praktyki modlitwy i bez praktyki Eucharystii. Eucharystia jest tutaj konieczna. Nie ma możliwości, żeby zrealizować to przesłanie bez Eucharystii, która daje po prostu moc do realizacji. Takim językiem dzisiejszym można powiedzieć najkonkretniejszym, najmocniejszym sposobem aktywowania, ożywiania łaski sakramentu małżeństwa jest właśnie ten pełny udział, regularny pełny udział w Eucharystii. I teraz chciałbym zwrócić uwagę, tak troszeczkę jakby odchodząc na razie od treści, na tą kompozycję redakcyjną, bo całość tego fragmentu, to co jest wewnątrz, zawiera się jakby właśnie w takich klamrach. Na początku święty Paweł, i to pokazałem, zachęca do tego wysiłku intelektualnego 4 razy. Nie jak niemądrzy, lecz jak mądrzy, usiłujcie zrozumieć. Nie jak nierozsądni. A na końcu, już konkludując całość, w końcu więc niechaj także każdy z was miłuje swoją żonę, a żona niechaj odnosi się ze czcią do swojego męża. To jest pewna klamra i jakby patrząc na ten ostatni werset, właśnie do tego wersetu najmocniej jest potrzebny nam ten wysiłek intelektualny, właśnie dlatego, że w wymiarze praktycznym to jest sedno. To miłowanie i odnoszenie się ze czcią to jest jakby sedno w realizacji, ale mimo wszystko słowem kluczem do całości jest to słowo tajemnica to wielka, a ja wam mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Ktoś może dostrzec tu inny klucz. Ja wskazuję na ten klucz. Wybrzmiewa to bardzo mocno, tajemnica to wielka. To wszystko, co było wcześniej. Właśnie to, iż żony mają być poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony. Że mężowie mają miłować żony, bo Chrystus umiłował Kościół. I potem święty Paweł przywołuje drugi rozdział Księgi Rodzaju. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. Są dwoje jednym ciałem, a jednak z taką współzależnością. On jest głową, której ona ma być poddana. On ma miłować, a są jednym ciałem. I to jest właśnie ta tajemnica wielka. Tutaj święty Paweł używa tego wyrażenia. To jest to słowo klucz, który zwraca uwagę na dwie rzeczy. To wyrażenie, ta część wypowiedzi świętego Pawła. Po pierwsze, jeśli chodzi o wielkość tej tajemnicy, bo jeśli święty Paweł powiedział w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła, też tutaj już kiedyś, nie pamiętam teraz w jakiej audycji zwracaliśmy na to uwagę, to bez wątpienia to wyrażenie w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła zawiera taką treść, tajemnica to wielka, tak jak obecność Chrystusa w Kościele. I my nie mamy wątpliwości, że największą tajemnicą obecności Chrystusa w Kościele jest tajemnica Eucharystii, jest to, co się dokonuje podczas przeistoczenia. Jest to tajemnica nie do przeniknięcia, to jest ta stała, najkonkretniejsza obecność żywego, całego Jezusa w Kościele, nie do przeniknięcia ludzkim rozumem. Ale bardzo ważnym uspokojeniem jest, i to bardzo lubię mówić na rekolekcjach, bo do mnie samego to bardzo mocno dociera, ilekroć mam przyjemność się spotykać z małżonkami, to mocno to akcentuję. Bardzo ważną treścią, czy tej prawdą tej tajemnicy, że Chrystus jest obecny, cały, realny w postaciach eucharystycznych, jest to, że owszem, to jest tak ogromna tajemnica, niemożliwa do przeniknięcia ludzkim rozumem, ale w tej tajemnicy, tajemnicy Eucharystii, obecności Jezusa w postaciach eucharystycznych, wcale nie chodzi o to, żebyśmy to rozumieli. My nie musimy tego rozumieć. W takim skrócie myślę, trzeba powiedzieć tak. Eucharystia nie jest do rozumienia. Eucharystia jest do praktykowania. Jezus nie powiedział, to czyńcie i rozumcie, tylko powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. My mamy w tym uczestniczyć. I proszę popatrzeć, że wręcz nawet bym zachęcił do takiej pełnej naiwności, w momencie, kiedy podchodzimy do komunii, kiedy otwieramy usta, kiedy otrzymujemy taką postać eucharystyczną, czyli Jezusa w takiej postaci eucharystycznej, mamy z pełną naiwnością powiedzieć: ja tego nie rozumiem, ale to jest Jezus. W momencie, kiedy klękamy przed Najświętszym Sakramentem, w czasie adoracji, patrząc na białą hostię, na biały opłatek, widząc pewne konkretne przypadłości, pewne konkretne cechy, że to jest białe, że to jest kruchość, że to pewnie ma smak, ze spokojem musimy to być: ja tego nie rozumiem, ja tego nie muszę rozumieć. Z taką naiwnością, taką piękną naiwnością. Ale to jest Jezus. To jest Jezus. Czyli nie trzeba tego rozumieć, trzeba to praktykować. I teraz to jest analogia, przecież święty Paweł jej tutaj używa. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Tak jak obecność Chrystusa w Kościele. Więc ta wielka tajemnica, jaką jest małżeństwo, też nie jest do rozumienia, tylko jest do praktykowania. Małżeństwa nie trzeba rozumieć, małżeństwo trzeba praktykować, ale praktykować właśnie z tym pełnym zaangażowaniem intelektualnym. Trzeba się po prostu brać do roboty. Czy tu w przypadku jakby naszego udziału w mszy też trzeba wyraźnie sobie ustawić pewną hierarchię, trzeba powiedzieć: najważniejszym punktem tygodnia i najważniejszym punktem niedzieli jest to, że mamy iść do kościoła. Ja bym to powiedział, mówię w takim wyrazie imperatywnym, ale no, od tego trzeba zaczynać. Przecież w dzieciach tak to wpajano, jako pewien wymóg, dopiero potem jakby następowało pełne rozumienie tego. I tak samo jest z rozumieniem istoty małżeństwa. Musimy to realizować z pełnym zaangażowaniem. Teraz pytanie, to znaczy co? Owszem, to jest słowo klucz, jak powiedziałem, i on pomaga nam zrozumieć to, co jest wyżej, a więc mamy uczestniczyć w modlitwie, mamy realizować modlitwę, mamy uczestniczyć w Eucharystii, ale mamy też realizować właśnie to, co jest na dole. A niechaj tak, że każdy z nas miłuje swoją żonę, a żona niechaj odnosi się ze czcią do swojego męża. Proszę popatrzeć, tak jak powiedziałem, jak się rozmawia z małżonkami o różnych problemach, to bardzo często wybrzmiewa to, że brakuje szacunku, brakuje miłości, brakuje jakiegoś zrozumienia, że wkrada się jakaś oschłość, jakiś chłód w codzienność życia małżeńskiego. Ale często jest tak, że brakuje również regularnej modlitwy, brakuje również regularnego uczestniczenia w Eucharystii. To jest nierozerwalnie ze sobą związane. Przy czym, znowu trzeba też tak mocno to podkreślić, bardzo ważny jak punkt wyjścia jest realizacja modlitwy codziennej, jest regularny udział w Eucharystii, ale to nie wystarczy. Ale to nie wystarczy. Potrzebne jest jeszcze coś, co wypełnia nam całą przestrzeń, można by tak powiedzieć, od poniedziałku do kolejnej niedzieli. To jest to życie codzienne. Pamiętam takie stwierdzenie kobiety żyjącej w małżeństwie, ale w czasie rekolekcji ona już z pewnym stażem małżeńskim, i kiedy mówiliśmy właśnie o ważności praktyk w małżeństwie, tych wymienianych tutaj praktyk, ona w czasie przerwy podeszła i wypowiedziała takie słowa, no, z ogromnym smutkiem. Powiedziała w ten sposób: proszę pana, pamiętam, jeśli chodzi o moich rodziców, jeszcze ciągle żyjących, ale pamiętam właśnie w tym znaczeniu, że od zawsze byli to małżonkowie, którzy regularnie się modlili. Bardzo często ich widziałem prawie codziennie razem się modlących i bez wątpienia zawsze właśnie regularnie praktykowali, i w takim bardzo konkretnym wymiarze, czyli chodząc na jedną godzinę, siadając obok siebie, przekazując sobie znak pokoju, podchodząc do komunii. Czyli ten aspekt był spełniony. To, co tutaj w wersecie 18, 19 i 20 święty Paweł ukazuje. Ale ona mówi tak: proszę pana, ale takie małżeństwo, jakie oni mi pozostawili w mojej pamięci, to nie jest małżeństwo, które ja bym chciała naśladować. To absolutnie nie jest dla mnie wzór do naśladowania. I ona mówi: proszę pana, właśnie dlatego, że owszem, ich życie małżeńskie w tym wymiarze praktyk tak wyglądało. Codzienna modlitwa, czy prawie codzienna, i regularna wspólna msza, ale od poniedziałku do niedzieli chłód i oschłość w codzienności, w ich codziennych relacjach. I w tym momencie, jakby gdybyśmy zapytali właśnie, czego brakowało, no właśnie tego brakowało, o czym święty Paweł mówi na końcu. W końcu więc niechaj tak, że każdy z was miłuje swoją żonę jak siebie samego, a żona niech odnosi się ze czcią do swojego męża. I to jest codzienność. To jest to nasze życie po przyjściu z kościoła, rozpoczynając już to niedzielne popołudnie i przenosząc to na cały tydzień. I teraz tu już bym chciał uszczegółowić. Tu już dochodzimy w tej chwili do szczegółów. Proszę się nie obawiać, nie jest to już długa treść, ale są to bardzo konkretne wskazania. Mam to podzielone na takie dwa zestawy treści. Ja to nazywam właśnie realizacja tej miłości i szacunku, ale jeszcze mocniej w tym wymiarze bardzo praktycznym, jakie są oczekiwania żon wobec mężów, właśnie w tym wymiarze odczuwania tej miłości i szacunku, jakie są oczekiwania mężów wobec żon. Dlaczego takie zestawienie? No, geneza jest taka dość smutna, dlatego że przygotowując jedną z moich książek, książkę na temat małżeństwa Małżeństwo na krawędzi, w podtytule Jak ustrzec się zdrady i rozwodu, mając takie przekonanie, że jest to bardzo ważna treść, dlatego że ona we mnie bardzo długo dojrzewała, ta treść, właśnie poprzez stykanie się z tymi najtrudniejszymi sytuacjami życia małżeńskiego, stykanie się właśnie poprzez rozmowy, poprzez maile, które otrzymywałem. I kiedy się tak przyglądałem genezie dochodzenia do tych dramatów największych, zdrady, rozwody, rozpady małżeństw, to bardzo wyraźnie to spostrzegałem, że bardzo ważną częścią tych genez, przyczyny tych największych dramatów jest właśnie niespełnianie tych oczekiwań. To trzeba tak sprecyzować, bo mamy prawo mieć te oczekiwania. Czyli nierealizowanie tego praktycznego wymiaru miłości, szacunku w codzienności, co wypływa z tej głębokiej teologii, bo teologia jest bardzo głęboka, ale tu się zaczyna praktyczne życie i tą głęboką teologię, jak św. Paweł ją nazywa, tajemnicą wielką, trzeba po prostu realizować. Nie musimy ich do końca rozumieć, ale mamy ją po prostu w codzienności realizować. I nierealizowanie tego doprowadza bardzo często do pewnych deficytów, które często skłaniają potem do otwierania się na relacje z innymi osobami. Zacząłbym w tej pierwszej części, kiedy chciałbym przybliżyć te oczekiwania żon wobec mężów, od treści maila. On jest, powiedzmy, bardzo ogólny, także nie dotknie to tutaj nikogo osobiście, nie ujawni nikogo osobiście, ale podobnie będzie za chwilę, kiedy będę się zwrócić uwagę na oczekiwania mężów wobec żon. A więc zaczynam, kiedy chcę powiedzieć o tych oczekiwaniach żon wobec mężów w realizacji tej miłości i szacunku, zaczynam od tego świadectwa. Ta pani napisała tak. Jednym z powodów, dla którego odeszłam od męża, była przemoc psychiczna stosowana wobec mnie. Ciągłe krytykanctwo, podniesiony ton głosu, wręcz krzyki, obrażanie się, złośliwości. Proszę mi jednak wierzyć, że nie to przeszkadzało mi najbardziej w moim małżeństwie. Najbardziej przeszkadzało mi to, że mój mąż był wobec mnie oschły. Nie podjął nawet starań, aby powiedzieć mi coś miłego, ciepłego, przytulić, docenić, poświęcić mi czasu. Tutaj to wyrażenie jednym z powodów, dla których odeszłam od męża, tu chciałbym usprawiedliwić, to nie było odejście przypieczętowane rozwodem. Rzeczywiście była to separacja, oddzielenie się. Bardzo smutno brzmi właśnie ta część, ciągłe krytykanstwo, podniesiony ton głosu, wręcz krzyki, obrażanie się, złośliwości. Wiem, jak to jest bardzo ważne dla kobiet, aby czegoś takiego nie było. Ale zwróćmy uwagę, ta pani wyraźnie pisze, proszę mi jednak wierzyć, że nie to przeszkadzało mi najbardziej w moim małżeństwie. Czyli jeszcze głębiej wchodząc, nie podjął nawet starań, aby powiedzieć mi coś miłego, ciepłego, przytulić. Niesamowicie wybrzmiewa tutaj właśnie ta płaszczyzna oczekiwań kobiet wobec mężów, w tej codzienności, w realizacji. Jak powiedziałem wcześniej, że ta pani powiedziała, że ona nie chciałaby takiego małżeństwa, jakie widziała w obrazie małżeństwa swoich rodziców i powiedziała, że tam był chłód, tam była szorstkość, tam była osłość, to rzeczywiście ona wyraźnie jeszcze o tym powiedziała. Proszę pana, ja nie widziałam nigdy, żeby tato się do mamy przytulił. Ja nie widziałam, nie słyszałam nigdy, żeby tato coś ciepłego, miłego mamie powiedział. A więc okazuje się, popatrzmy, jakie to jest ważne, żeby to w taki sposób pokazywać i w taki sposób potwierdzać. A więc jakie są te oczekiwania? Tak przebiegniemy je dość szybko. A więc delikatność w słowach i gestach. Jeszcze raz to podkreślam, o czym ja teraz mówię, co ja teraz chcę jakby wyszczególniać. Oczekiwania żon wobec mężów. Ja nie wiem, ilu w tej chwili mężów nas słucha. No jakaś tam część, chciałbym, żeby było jak najwięcej, ale bardzo prosił was, panowie, żebyście się bardzo przejęli tym, co teraz będzie wybrzmiewało, żebyście bardzo mocno wzięli to sobie do serca, nawet bym powiedział, żebyście to zapisali, żebyście jak najprędzej zaczęli to realizować, bo to nie są jakieś teorie, jakieś wymysły, to po prostu tak jest. I jeszcze bym coś więcej powiedział. Panowie, bardzo bym chciał, żebyście się tym przejęli, żebyście to zapamiętali, ale żebyście też to propagowali, żebyście to mówili. Ja też zaraz powiem, gdzie to jeszcze można znaleźć. Bo to jest sedno, to jest jakby właśnie ten najgłębszy zakamarek szczegółów i tajemnic, tak bardzo koniecznych do realizacji w małżeństwie, jednocześnie pokazujących, że jeśli to się zlekceważy, tak bardzo szybko dochodzi do największych dramatów w małżeństwie. Delikatność w słowach i gestach. Tutaj jeszcze właśnie ta bliskość, przytulenia, trzymania za rękę, zarówno jakby w chwilach mówienia słów takich najważniejszych, wyznań, miłości, komplementów, jak i w ogóle w chwilach jakichkolwiek rozmów, okazuje się, że to trzymanie za rękę jest czymś takim bardzo bliskim. Wyczytałem w jakiejś książce na temat małżeństwa, na szczęście książek dobrych na temat małżeństwa na naszym polskim rynku wydawniczym jest bardzo dużo, jak bardzo ważne jest, kiedy na przykład, daj Boże, zechcielibyśmy pójść z żoną do kawiarni, do jakiegoś ładnego lokalu i spędzić sobie we dwoje miły wieczór, a zdecydowanie zachęcam do tego, żeby również i w taki sposób inwestować w małżeństwo i przeżywać swoje małżeństwo i wzmacniać relacje, jak bardzo ważne jest, żeby usiąść przy małym, okrągłym stoliku. Przy małym, okrągłym stoliku. Okazuje się, że właśnie ten kształt małego, okrągłego stolika podnosi jakby jakość tej bliskości w czasie tego spotkania. Bliskości. Więc też to prawdopodobnie jest bardzo to ważne dla kobiet. My byśmy pewnie, pani Leszko, na to nie zwrócili uwagi, ale nasze kobiety są tak bardzo wyczulone na szczegóły i okazuje się, że w ich rozumieniu ten szczegół jest bardzo ważny. Dalej. Powstrzymywania się właśnie od tego pouczania, krytykowania, zwracania uwagi, mędrkowania. Jest to bardzo częstym błędem nas mężczyzn, bo jakoś tak, no jesteśmy na to ukierunkowani, że jak wydaje nam się, że jest jakiś błąd w zachowaniu czy w jakimś stwierdzeniu, to trzeba to od razu skorygować i poprawić. No owszem, jeśli w rozmowie z kolegą coś takiego by było, to jest coś naturalnego, ale absolutnie nie może coś takiego mieć miejsca w relacji z żoną, bo tu od razu jakby wzbudza się w naszych żonach taki mechanizm obronny i jest to odczucie właśnie tego mędrkowania i krytykowania, czego absolutnie nie potrzebują nasze żony. Dalej, odrobiny czasu pozwalam sobie pisać codziennie, a więc oczekiwania żon wobec mężów. Odrobiny czasu, ale ja też mocno chcę zaakcentować, że to jest bardzo ważny, konkretny sposób inwestycji w małżeństwo. Nawet powiedziałbym raczej codziennie, właśnie na tą rozmowę, na wysłuchanie, bardzo mocno jesteśmy w stanie zaimponować naszym żonom takim stwierdzeniem: kochanie, może byśmy porozmawiali, albo kochanie, chciałbym usłyszeć, jak się dzisiaj czujesz, może byśmy powiedziała o przeżyciach dzisiejszego dnia. Bo owszem, bardzo często w żonie jest taka potrzeba, żeby porozmawiać, ale jakby to powiedział mąż: kochanie, może byśmy usiedli i porozmawiali, no to na pewno byłoby to coś, co by bardzo mocno zaimponowało.
Jeszcze zrobię ci kawy.
Albo przygotuję, właśnie to zrobić, tak, kawy. Tak.
Jakieś ciasteczko.
Takie nadskakiwanie. Dalej, czego oczekują żony wobec mężów? Zrozumienia. To jest bardzo ważne. Wysłuchania, potwierdzenia, że jest rozumianą. Niezaprzeczania uczuciom. Znaczy, bardzo częsta też nasza taka przywara, że kwestionujemy, jeśli żona mówi, że tak czuje, że jej się wydaje, że tak przeżywa, to często nawet potrafimy się z tego śmiać. No, bardzo wysoki poziom niezrozumienia. Kobieta przeżywa świat w tych kategoriach emocjonalno-uczuciowych i nigdy absolutnie nie wolno tego poddawać wątpliwości, a już krytykować. Po prostu trzeba powiedzieć: kochanie, jeśli tak to rozumiesz, jeśli tak to czujesz, jeśli tak to przeżywasz, to na pewno tak to jest. Natomiast zrozumienia w tym znaczeniu też wysłuchania, jeśli żona przychodzi do męża i mówi: kochanie, chciałabym z tobą porozmawiać, to musimy od razu, panowie, włączyć ten mechanizm, że jeśli żona chce z nami porozmawiać, to nie po to, żeby za chwilę usłyszeć od nas mądrej rady, absolutnie nie po to, bo jak przychodzi mężczyzna do mężczyzny i mówi: słuchaj, chciałbym z tobą porozmawiać, to na pewno oczekuje tego, aby usłyszeć jakieś wskazanie. I my, mężczyźni, właśnie od razu tak racjonalnie do tego podchodzimy. Natomiast jak żona przychodzi do męża i mówi: kochanie, chciałabym porozmawiać, to na pewno nie po to, żeby usłyszeć radę, tylko żeby po prostu to powiedzieć. I ona chce po prostu to powiedzieć. I będzie szczerze wdzięczna za to, że ty tego wysłuchasz i nie sil się już na jakieś podpowiadanie sposobów rozwiązania jakiegoś problemu. dalej oczekują nasze żony bycia przy nich w trudnych sytuacjach. Pozwalam sobie to w ten sposób ujmować, że owszem, niepowodzenia w pracy są dla naszych żon stresujące, ale najtrudniejszym doświadczeniem dla kobiety jest choroba dziecka, utrata, nie daj Boże, poronienie dzieciątka, choroba rodzica lub śmierć kogoś z rodziny. I to są takie momenty testujące wręcz właśnie jakość naszego szacunku i naszej miłości wobec naszych żon. W tych najtrudniejszych sytuacjach, które na takim poziomie, na znacznie wyższym poziomie przeżywają nasze żony niż my, one muszą móc liczyć na nas. I jeśli my się w tym momencie odsuwamy, to oblewamy najważniejszy egzamin w naszym życiu małżeńskim. Chodzi o to, żebyśmy wyprzedzali, żebyśmy nie czekali, aż w tych najtrudniejszych sytuacjach żona się zwróci o pomoc, tylko żebyśmy to rozumieli, że ona potrzebuje tej pomocy, żebyśmy byli obecni, żebyśmy byli poprzez przytulenie, poprzez wysłuchanie, poprzez bliskość, nawet poprzez zrezygnowanie z jakiejś części swoich obowiązków, obowiązków zawodowych nawet. Poświęcenia czasu w tym momencie dla niej, żeby ona wyraźnie to odczuła, że my zrezygnowaliśmy z czegoś, co dla nas było ważne, ale właśnie dlatego, że zrezygnowaliśmy, że rozumieliśmy, że to, co się teraz w niej dzieje, co się z nią dzieje, jest najważniejsze i mają prawo bardzo mocno tego od nas oczekiwać nasze żony. Dalej oczekują od nas uznania, piękna wyglądu, a więc komplementów. Bardzo ważna płaszczyzna, o której też bardzo często mówiliśmy, ale też walorów estetycznych wszelkich działań, walorów estetycznych, a więc tych przygotowywanych posiłków, udekorowanego stołu, kompozycji kwiatów, czy jakiegoś nowego pomysłu dekoracji pokoju. Ten wymiar estetyczny dla kobiet jest bardzo ważny, bardzo dużo swoich emocji i uczuć w to angażują i my mamy być tymi, którzy to dostrzegą, docenią, uznają. Bardzo potrzebują od nas nasze żony wyznań miłości. Podkreślam tutaj, ilekroć mam możliwość spotykania się z małżeństwami, że z imieniem zawsze, właśnie z tym trzymaniem ręki. Oczekują adorowania, tego nadskakiwania, dżentelmenskości, szarmańskości. Oczekują ciągłego zdobywania, flirtowania, zabiegania o względy. Oczekują niekonwencjonalności, odrobiny szaleństwa, niespodzianek, zaskoczeń. Oczekują nieprzestawiania albo chowania drobiazgów. Tych bibelotków porozstawianych po całym mieszkaniu. Nie wolno nam tego chować, przestawiać, to jest bardzo ważne. No i oczekują nasze żony od nas również, tutaj tak to formułuję, wielkiego zrozumienia na płaszczyźnie łóżkowej, a więc owszem, ogromnej delikatności, ale też przyjęcia i uszanowania prośby, aby w tym momencie, w tych okolicznościach nie oczekiwać tych intymnych zbliżeń. To są bardzo konkretne sytuacje, nawet tego złego samopoczucia psychicznego wynikającego z choroby dziecka czy z choroby rodzica, kiedy nie jest w stanie kobieta się od tego odciąć i rzeczywiście nie myśli o tym zbliżeniu, choć mężczyzna tak tego nie przeżywając może akurat w tym momencie o tym myśleć.
Albo w jakiś sposób daje do zrozumienia, że jakaś forma zbliżenia jej nie odpowiada, też musimy to uszanować.
Oczywiście. Natomiast bardzo króciutko już, niewiele czasu nam zostaje, bardzo króciutko, właśnie ta druga płaszczyzna wyrażania miłości i szacunku, oczekiwanie mężów wobec żon. Ale tak jak wcześniej, tutaj również treść maila. I te słowa brzmiały tak. Tak, zdradziłem. Nic nie usprawiedliwia podłości mojego czynu. Niczego nam nie brakowało. Piękny dom, samochód, sprzęty, wyjazdy, moja kariera rozwijała się w optymalnym, wymarzonym tempie. Ale dziś z perspektywy czasu, strasznych dramatów, konsekwencji, które się wyzwoliły po mojej zdradzie, dostrzegam taki mały szczegół. Jakoś nie mogę sobie przypomnieć, żeby mnie kiedyś żona pochwaliła za to, co robię, aby wyraziła uznanie wobec dzieci, rodziny, znajomych. To mnie nie usprawiedliwia. To ja podjąłem decyzję o wejściu do łóżka z inną kobietą. Ale wiem, że przez te wszystkie lata naszego małżeństwa bardzo mi tego brakowało. Bardzo intrygująca, ale powiedziałbym też taka dojrzała refleksja nad tym strasznym dramatem. Kiedy on wyraźnie mówi, to mnie nie usprawiedliwia. ale podaje też pewną płaszczyznę jakby zaniedbania, bo działania w małżeństwie, te, które tutaj wymieniamy, to jest też rozsądne angażowanie się w profilaktykę. Jeśli to będzie realizowane, to podnosimy prawdopodobieństwo, że uchronimy się przed tymi dramatami. I właśnie na taki szczegół zwraca uwagę ten mężczyzna. Ja bym tak zaryzykowo powiedział, że być może nie doszłoby do tej zdrady, gdyby właśnie ten element był. A więc tego uznania, tego pochwalenia, dostrzeżenia tego, co robi, ale też uznania, proszę popatrzeć, wobec dzieci, wobec rodziny, wobec znajomych. I z tej krótkiej historii, co bardzo mocno wypływa, jakie są oczekiwania mężów wobec żon? Bardzo ważnym oczekiwaniem mężów są właśnie te pochwały. To uznanie, to dostrzeżenie tego, co mężczyzna robi. Tak najzwyklej, jak to ładnie zrobiłeś, jaki jesteś rozsądny, jaki jesteś odpowiedzialny, jaki jesteś zaradny, jaki jesteś pracowity. Ciekawostką jest to, że my mężczyźni bardzo potrzebujemy od naszych żon właśnie takich słów: bardzo cię kocham, bardzo cię lubię. Do żon powinniśmy mówić: kocham cię, jesteś dla mnie najważniejszą osobą na świecie. Jeszcze raz przypominam, że z imieniem, wypowiadając imię naszej żony. I to w zasadzie już jest wystarczające. Oczywiście bardzo szybko żona wyczuje szczerość naszych intencji, a więc to musi być powiedziane czule, delikatnie i bezinteresownie, i szczerze.
Z serca.
Tak, głęboko z serca. Ale to wystarczy. Natomiast proszę popatrzeć, jeśli mężczyzna słyszy słowa kocham cię, bardzo cię lubię, to nie jest wszystko. Mężczyzna w tym momencie chciałby usłyszeć: ale za co ty mnie kochasz, ale za co ty mnie lubisz. I teraz jakby w dalszej części jakby tego wnętrza mężczyzny jest potrzeba uszczegółowienia za to, że jesteś taki mądry. To jest takie dziecinne, moglibyśmy powiedzieć, te oczekiwania mężów, ale okazuje się, że bardzo bym teraz chciał, żebyście kochane niewiasty, kochane żony to usłyszały. Jak bardzo ważne, nie lekceważcie tego. Nawet jak pomyślicie, to jest takie dziecinne, jak bardzo ważne to jest dla mężczyzny, że właśnie takimi słowami go zasypywać, dostrzec to, że ma bardzo dobrą orientację w terenie. Proszę bardzo, jak my sobie ładnie po tym mieście pospacerowaliśmy i się nie zgubiliśmy, jak ty ładnie się orientujesz, że ładnie przygotował, nie wiem, plan podróży i każdy szczegół tej podróży. No jest za co. Chciałbym powiedzieć, że niech żadna z żon nie myśli, że mojego męża nie ma za co chwalić. Nie ma takiej możliwości. Zawsze się znajdzie coś, za co będzie można go pochwalić. Jeszcze głębiej bym poszedł i zdecydowanie tak mocno do tego zachęcam, żebyście zastosowały, drogie panie, taką metodę, żeby chwalić za wszystko, za każdy szczególik, za każdy drobiazg. Chwalić za wszystko i chwalić jak najczęściej. Nawet zaryzykowałbym, ponieważ też przeczytałem taką podpowiedź, że jeśli w tym momencie narzekacie na swoich mężów i jakoś tak bardzo chciałybyście, żeby on się zmienił, żeby on był inny, ale właśnie przede wszystkim inny w tym traktowaniu ciebie jako żony, to zastosuj tą metodę. Nie mów mu, jakie ty masz oczekiwania. Nie bądź natarczywa właśnie w tym przypominaniu, że ty tego od niego nie otrzymujesz.
Szczególnie jak on w tym momencie nie ma nastroju, żeby to przyjąć.
No właśnie. Może to wywołać jeszcze dodatkowe napięcie i zdenerwowanie. Tylko zastosuj taką metodę. Chociażby w przeciągu miesiąca. Konsekwentnie, z mocnym zaangażowaniem, codziennie za coś, no chciałoby się powiedzieć nawet kilka razy, pochwal go, ale za coś konkretnego, co, jak powiedziałem, znajdziesz na pewno.
Coś zreperowałeś, no, jakieś jesteś zaradny.
Jak pięknie jak się potrafisz posługiwać tym elektronarzędziem, jak pięknie prowadzisz samochód, jak pięknie dojechaliśmy dzisiaj bezpiecznie do kościoła i z kościoła do domu, jak pięknie buty ustawiłeś na przedpokoju. No mnóstwo rzeczy, jak ty ładnie dbasz o to, żebyśmy mieli ciepło, jak ładnie się w piecu napaliłeś. Zawsze się coś znajdzie, tylko trzeba po prostu się temu wnikliwie przyjrzeć. I spróbować tą metodę przez miesiąc i gwarantuję, że zobaczycie, kochane panie, że on się całkowicie zmieni i będzie za chwilę już dokładnie taki, jaki chciałybyście, aby był. To jest coś prawie najważniejszego w traktowaniu mężczyzny, w tych oczekiwaniach. I są jeszcze dwa. Jeszcze tylko dwa. To drugie oczekiwanie, tak to nazywam bardzo odważnie, zwykłego, matczynego zatroskania. A więc przysłowiowego podania ciepłego obiadku, zapytania, czy jesteśmy głodni, zmęczeni, czy chcielibyśmy chwilę odpocząć, wyprasowania koszuli, poprawienia krawatu, przygotowania drugiego śniadania. No takiego właśnie matczynego zatroskania. Bardzo tego mężczyźni oczekują. Bardzo proszę, nie lekceważcie tego. To jest takie proste. Ale i ten trzeci element, no to jest właśnie też to zrozumienie na płaszczyźnie łóżkowej. Ja to nazywam tego ciepełka w łóżeczku, czego oczekują mężczyźni od kobiety. A więc no, nie uciekania też od tego, zrozumienia, że w sferze cielesnej, powiedziałbym, zaryzykowałbym takie stwierdzenie, jednak są wyższe oczekiwania mężów wobec żon. Wynika to po prostu z naturalnych uwarunkowań. Od tego nie uciekniemy. Choć rzeczywiście jest to przepiękna płaszczyzna, na której można nawet prowadzić pewne pertraktacje. Przypomina mi się taki przykład wypowiedziany przez pewnego mówcę dotyczący przemawiającego na temat małżeństwa. On mówił o swoim doświadczeniu, kiedy przez wiele tygodni żona prosiła go o to, aby usunął z obrębu domu pająki, których ona się strasznie bała, z domu i wnętrza domu i z obejścia również dookoła. Są takie miejsca, gdzie tych pająków, jak ktoś na obrzeżach miasta mieszka, latem potrafi być bardzo dużo. Ona była szczególnie wrażliwa na ich obecność. I on jak to mężczyzna ze spokojem, dobrze kochanie zrobię to. I tak mijały dni i tygodnie. I w którymś momencie no, ona się bardzo atrakcyjnie i pociągająco ubrała, podeszła do niego bliżej i powiedziała: kochanie, zero seksu, zanim nie sprzątniesz tych pająków. Bardzo szybko się zabrał za te pająki, a więc to też może być tą kartą bardzo mocno przemawiającą, tą kartą przetargową dla mężczyzny. I tutaj, proszę patrzeć, dochodzimy do tego punktu zarówno w przypadku zrozumienia oczekiwania kobiet wobec mężów, jak i mężów wobec żon, do tego punktu jakby zbieżnego. To jest płaszczyzna bardzo ważna dla nas obojgu, na którą powinniśmy bardzo intensywnie pracować. Jakby w kierunku dojścia do tego pełnego zrozumienia, ale na szczęście tutaj właśnie w Państwa audycjach bardzo często się o tym mówi, tu z całym szacunkiem dla wielu mówców, od chociażby dla drogiego nam przyjaciela Jacka Pulikowskiego, którego serdecznie pozdrawiamy, jak on nam pięknie dopomaga właśnie w tym, żebyśmy realizowali to zrozumienie na tej płaszczyźnie. Ale co się mocno rzuca w oczy, kiedy już tak jakby konkludując patrzymy na te oczekiwania żon wobec mężów i mężów wobec żon, w realizacji tego szacunku i tej miłości w codzienności, że mężowie mają znacznie mniej oczekiwań wobec żon. Znacznie mniej. I tutaj przepięknie pasuje to powiedzenie, że mężczyzna jest bardzo prosty w obsłudze. To jest ogromne ułatwienie dla żon. Mężczyzna jest bardzo prosty w obsłudze. No, trzy krótkie punkciki, te pochwały, to matczyne zatroskanie i to ciepełko w łóżeczku i już, drogie panie, macie rzeczywiście nas owiniętych wokół swojego paluszka. Możecie z nami zrobić wszystko, co chcecie. Natomiast dla nas jest to znacznie wyższe wyzwanie. Kobieta jest bardzo skomplikowana właśnie ze względu na tą zawiłość wynikającą z sfery emocjonalno-uczuciowej i od nas mężów no, wymaga to bardzo intensywnego zaangażowania intelektualnego, no ale do tego jesteśmy predysponowani. To jednocześnie jest miejsce, gdzie możemy realizować tą miłość, o jakim święty Paweł w liście do Efezjan pisze, na tym najwyższym poziomie ofiarności. To nie chodzi o to, żebyśmy oddawali życie w tym bezpośrednim, jakby takim jednorazowym akcie, oddać życie w obronie żony. Tylko żebyśmy je oddawali właśnie w tej codzienności, w zaangażowaniu się, wsłuchiwaniu się jakby w oczekiwania żony i wychodzeniu temu naprzeciw. Ja tutaj podałem cały zestaw tych oczekiwań, choć oczywiście to jest pewien ideał, ale też taki ogólnik. W obrębie małżeństwa troszeczkę może to być skorygowane. A trzeba o tym rozmawiać. Bardzo delikatnie żona musi te oczekiwania wobec swojego męża przedstawiać, a on wobec swojej żony. Powiedziałem, że można to znaleźć, dlatego że to jest na mojej stronie internetowej, te oczekiwania mężów wobec żon, żon wobec mężów.
Przypomnijmy adres.
www.mojemałżeństwo.pl, razem bez polskich znaków, a więc moje małżeństwo. Ale też, to jest właśnie w tej mojej książce, Małżeństwo na krawędzi, jak ustrzec się zdrady i rozwodu, gdzie ja to tam umiejscawiam w kontekście właśnie tego problemu zdrad i rozwodów, pokazując, że niespełnianie tych oczekiwań jest bardzo niebezpieczne, Natomiast proszę patrzeć, czego my wyszliśmy. My wyszliśmy właśnie od tego przepięknego fragmentu świętego Pawła, który tą głęboką teologię małżeństwa sprowadza w tym ostatnim wyrażeniu. W końcu więc także każdy z was niech miłuje swoją żonę, siebie samego żona, niech odnosi się do swojego męża. Święty Paweł sprowadza to właśnie na ten wymiar życia codziennego. Okazuje się, że jego zamysł wobec małżeństwa nie jest jakiś górnolotny, choć sam nie żył w małżeństwie, to potrafił tak pięknie, w tak praktyczny sposób skonkludować i powiedzieć: owszem, modlitwa jest bardzo ważna, coniedzielna Eucharystia jest bardzo ważna, ale życie w małżeństwie toczy się od poniedziałku do niedzieli i tu macie poligon do realizacji tej największej tajemnicy, jaką jest jedność waszego ciała.
Dziękuję. Słuchacze może odnieśli wrażenie, jak pan tutaj mówił, że to tak właśnie żona musi pomyśleć, za co ma męża chwalić. To jest oczywiście w obie strony. Również też mąż ma pomyśleć, w jaki sposób, za co ma żonę pochwalić, bo też ma bardzo dużo tutaj spraw, o których nie myśli, bo jak jest obiad podany, no to ma być podany, prawda? Jak jest czysto w pokoju, szyby czyste, no to mają być czyste, a tymczasem ktoś to zrobił. Także trzeba za to dziękować i tu jest właśnie to pole do popisu, do posługiwania się rozumem, bo to samo nie przyjdzie. Tu trzeba jednak wysilić się, bo tak nam się wydaje, że to wszystko samo się robi. Nie, nie. Tutaj żony włożyły bardzo duży wysiłek, choćby w przygotowanie obiadu, czy zwykłej zupy. Jakbyśmy tak sami mieli to kroić na desce i dodawać po kolei i mieszać, to by nam się chyba troszkę szybko znudziło. Także trzeba docenić ten wkład. I jeżeli chodzi jeszcze o korzystanie z Bożej pomocy, bycie w stanie łaski uświęcającej, to jest oczywiście nieodzowne. Praktyka życiowa, no, rzecz w tym, że samo chodzenie do kościoła to właśnie dlaczego mało? Od niedzieli, prawda, do niedzieli. Dlatego, że no, mamy cały czas być w świątyni Ducha Świętego. Bo jeżeli nie Ducha Świętego, no to jakiego ducha? I teraz, jeżeli będą owoce nie Ducha Świętego, tylko owoce tego innego ducha, to będzie brak pokory, czyli będzie pycha. No to już, prawda, nie będzie tej miłości, nie będzie szacunku, tylko dlaczego nie zrobiłaś, dlaczego przecież ja wymagam, ja jestem tego godzin, żebyś mi tu, prawda, usłużyła, czy to zrobiła, to jest twoim świętym obowiązkiem, a już moim to już nic. I to są owoce znów złego ducha, więc musimy tego pilnować, żeby tylko ten Duch Święty w nas mieszkał i jeżeli coś widzimy, że jest nie tak, jest od tego konfesjonał, od razu wrócić do stanu łaski uświęcającej, nie? To jest bardzo istotne.
No święty Paweł właśnie w tym 18 rozdziale od tego zaczyna, ale napełniajcie się duchem i tu już podaje, przemawiając do siebie w hymnach, psalmach i dziękując zawsze za wszystko, więc zwróćmy uwagę na tą modlitwę i na Eucharystię, ale od tego wychodząc, ale napełniajcie się duchem, rzeczywiście.
I drodzy Państwo, prosimy o kontakt telefoniczny z nami. Słuchacze z Polski Północnej 56 655 23 55. Słuchacze z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców naszym gościem jest doktor habilitowany pan Mieczysław Guzewicz. Dzisiejszy temat: miłość i szacunek w małżeństwie. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus. Maciek z Kiel, dzwonię akurat, jadę w trasie. No bardzo ciekawych rzeczy się dowiedziałem z tej audycji.
Tak,
i wiedziałem, że mojej żonie przeszkadza przestawianie bibelotów w domu. Jest naprawdę świetna i pouczająca. Chciałem ją przy tej okazji pozdrowić. Nie wiem, może już śpi. I wszystkiego dobrego wszystkim słuchaczom Radia Maryja Księżyc.
Bóg zapłać za ten głos. Oczywiście niby drobiazg, a okazuje się, że taki drobiazg może być wielkim utrudnieniem w pokochaniu męża.
Szczęść Boże i wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże.
Szerokiej drogi, niech Pan Bóg prowadzi szczęśliwie.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Mówi Stanisław z województwa śląskiego. Jest taka rzecz. Ja chciałem nawiązać, że były czasy, w czasach świętego Ambrożego jeszcze, że wypaczono to poddaństwo. Po prostu doprowadzono do tego, że kobiety unikały związków małżeńskich i tworzyły coś podobnego do dzisiejszych zakonów bezkawitowych. Chciałbym usłyszeć odpowiedź, dlaczego tak się stało.
Dziękuję za pytanie. To jest historia.
Tak, trochę mnie panie Stanisław zaskoczył tym pytaniem, ale też zaskoczył mnie pan tym stwierdzeniem, że kobiety unikały tego poddaństwa. Nie wiem za bardzo, o jaki element chodzi. Czy rzeczywiście aż tak rygorystycznie próbowano ukazywać małżeństwo, że one niechaj będą poddane swym mężom, że miało to wymiar aż takiego wielkiego poddaństwa, że żony musiały, czy przepraszam, że kobiety tak się tego strasznie bały, że uciekały do jakiejś formy życia konsekrowanego, jakiejś formy życia w samotności. Pewnie były w historii wcześniejszych wieków różne takie niezgodne jakby z główną treścią przesłania Biblii nurty interpretacji, ale o takim elemencie nie słyszałem.
Czy taki świat po prostu wówczas był, że kobiety nie miały głosu takiego, jak mają teraz? Czy były pozbawione szacunku? No nie sądzę. W małżeństwach kochających
ja myślę,
się
że,
na pewno
że,
były szanowane.
Że nie, że akurat jeśli chodzi właśnie o tą wizję małżeństwa, jaka się od początku wyłoniła z pism Nowego Testamentu, ona była poprawna i możemy właśnie u ojców Kościoła znaleźć ogrom tekstów ukazujących głębię, istotę jedności małżeńskiej i jakby szacunku tego obopólnego. Czy to wynikało, że się intensyfikowały właśnie takie ruchy życia samotniczego z chęci uciekania przed małżeństwem?
Chyba wręcz to dyskwalifikowało osobę, która chciała iść do zakonu, jeżeli ona uciekała
oczywiście,
od czegoś.
Oczywiście, byłaby jakaś niedojrzałość. Natomiast niewątpliwie pojawił się ten moment w IV wieku, kiedy zakończyła się era prześladowań, jakby szukania możliwości realizowania Ewangelii na tym najwyższym poziomie i wtedy się pojawiła ta forma życia pustelniczego, no ale nie jako ucieczka przed małżeństwem, tylko jako taka właśnie forma życia ideałem Ewangelii.
I tak jak byli na pewno mężowie i są satrapowie, tak od dawnych czasów byli tacy, którzy kochali. Jeden z pierwszych tekstów tak zapisanych, pamiętam, brzmiał: ja pobruszę, ty pociwaj. To znaczy, ja będę mężarnami, ty sobie odpocznij w tym momencie.
Tak, właśnie, nie? Tak.
Także widać tutaj też miłość.
Ale
jakaś...
ja sobie to sprawdzę, panie Stanisławie. Dziękuję za ten głos.
I odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Halo?
Jesteśmy na antenie, słuchamy.
Halo, dzień dobry.
Słuchamy, cześć Boże.
Mój Bogna z Krakowa.
Słuchamy panią Bogno.
Jestem strasznie zszokowana, że w ogóle się dodzwoniłam do państwa. Naprawdę. Proszę, szanownych panów, ja tak słucham z ciekawością waszej audycji.
No pani, no
naprawdę
dwóch panów
jest
prowadzi.
Świetna.
Dwóch mężów.
Dwóch mężów, tak. Ja mam 5 córek, jestem w małżeństwie 11 lat. Rzeczywiście jesteśmy po kryzysie wielkim i teraz próbujemy odbudować nasze małżeństwo i wszystkie te punkty, które rzeczywiście pan wymienił, prawda, co do męża, no tak słuchając tego wszystkiego, właśnie no, na mojego męża nic nie działa, więc nie wiem, może jakoś, nie wiem, inne jakieś, nie wiem, no nie wiem, inne jakieś kuty.
Znaczy natychmiastowo no trudno, nic nie działa. Ale to trzeba, tak jak lekarstwo, w pewnym czasie. Ziółka nie działają od razu, trzeba przez jakiś czas zastosować. Także zmieniać linii i trzymać.
Tylko zastanawiam się, czy na przykład to jest już, na przykład mówili panowie o matczynie troskliwości, prawda? No może to nie w ten sposób, może nie wszyscy mężowie potrzebują matczynej troskliwości, nie? Że właśnie są mężowie, którzy na przykład, tak jak mąż mój mówi, ja go chwalę, a on mi to wprost mówi, na mnie to nie działa. Więc coś musi być, jakiś inny jeszcze problem, prawda, że pięknie zrobiłeś, nie wiem, prawda, tak jak pan mówił, pięknie jeździsz samochodem, czy różne inne, no nie wiem, jakikolwiek, prawda, że pięknie, nie wiem.
Podkreślenie rozumu, coś, siły, zaradności.
Właśnie, że, dokładnie, że dobrze zarabiasz, prawda, że mamy pieniądze na to, że możemy gdzieś wyjechać.
I to nie działa?
Nie działa. Rozumiem, po prostu nie działa.
A jeszcze był ten trzeci punkt, ale taki bardzo delikatny, ta sprawa ciepełka w łóżeczku, ale proszę nie odpowiadać na to pytanie, nie, absolutnie nie.
To jest do refleksji.
Bo pani powiedziała, że nic nie działa.
Nic nie działa, prawda?
Pani Bogno.
Ja nie mówię tak.
Ja bym tak już w tym momencie z punktu widzenia takiego terapeutycznego, choć nie czuję się terapeutą, bardziej doradcą małżeńskim, ja bym zaproponował taką bardzo delikatną rozmowę, zaaranżowaną w pięknym klimacie, tylko we dwoje, z komfortem, że nikt wam nie będzie przeszkadzał. I jakby taką konfrontację i powiedzenie do męża, wymieniając jego imię, że podpowiada się małżonkom, że w zasadzie taki schemat w większości małżeństw działa, że dla mężczyzny te trzy działania są takie bardzo ważne, ale kochanie, wobec ciebie, z tego co zauważam, to nie działa i ty też mi to potwierdzasz, że to nie działa, więc bardzo bym chciała, żebyś ty mi powiedział, jakie są twoje największe oczekiwania wobec mnie. Czy to jest coś bardzo konkretnego? To jest wasze małżeństwo, to jest wasza relacja i w delikatny sposób no, powinna pani spróbować od niego to usłyszeć, delikatnie wyciągnąć. Obawiam się, że inaczej bym powiedział. Wydaje mi się, że nie byłoby czegoś takiego, że on by powiedział, ja wobec ciebie nie mam żadnych oczekiwań. Chyba raczej takiej sytuacji by nie było. Natomiast może są pewne oczekiwania, ale nie było okoliczności, żeby on to wypowiedział. 11 lat małżeństwa. Ja bym powiedział, pani Bogno, gratuluję i tego stażu, ale też gratuluję no, cudownego stanu rodziny, 5 córek, ale przed wami jeszcze ogrom czasu bycia ze sobą, kilkadziesiąt lat bycia ze sobą, więc na tym etapie tego małżeństwa jest to potrzebne, żeby spróbować właśnie w ten sposób zadziałać, żeby tak go delikatnie przesłuchać i wysądować. No to powiedz mi, skarbie, powiedz mi, kochanie, co dla ciebie jest najważniejsze, jeśli chodzi o moje działanie wobec ciebie? Jakie ty masz najważniejsze oczekiwania? Bo być może rzeczywiście tak jest, jak, no nie być może, tylko tak jest, jak pani mówi, że te nie działają, więc jestem pewny, że są jakieś inne. Tak bym zalecił, nie? Na gorąco.
No dobrze, no będę próbować.
Tak, zachęcam do tego, ale aranżując taki piękny, delikatny, ciepły klimat tej rozmowy.
No dobrze.
To, co mąż lubi. W takim otoczeniu.
Lubi, no właśnie.
Dobre ciasto.
No dobrze.
Kremowe.
Obiad też nie pomaga.
Ale ciasto.
Nie wiem, panowie, coś może nas jeszcze jest.
Pójście na
innego.
Mecz, pójście na ryby.
Nam trochę.
Razem.
Na ryby. Ach.
Może
no,
razem.
Pani Bogno, my nie będziemy teraz tutaj jakby próbować tak w ciemno strzelać. Zdecydowanie proszę o zastosowanie tej metody. To jest on, konkretny on, pani mąż, nie znamy imienia, bo pani nie powiedziała. To jest konkretny Adam i spojrzeć Adamowi w oczy, trzymając go za rękę i tak delikatnie głaskając tą rękę i zadając mu to pytanie. Adamie, bardzo cię proszę, powiedz mi, jakie są twoje oczekiwania w naszym małżeństwie, twoje oczekiwania wobec mnie, bo chciałabym jako żona jak najlepiej je wypełniać.
Albo co, tak, jest, tak, takiego, naprawdę, albo co jest takiego trudnego we mnie, że trudno ci mnie kochać? Co ci przeszkadza mnie kochać? Tak jak było
dawno.
To
dawniej. Mi się podoba.
No, ja żonie zadaję to pytanie to systematycznie, mm-hmm. bo to jest no, materiał do pracy nad sobą potem, prawda?
Mm-hmm. No właśnie.
No i tutaj rozmowa, właśnie rozmowa, to jest wasze małżeństwo, to jest pani, to jest Bogna i to jest Adam. I to wy najlepiej siebie nawzajem możecie poznać i powinniście poznać.
Dobrze. Bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękuję, że w ogóle są super takie rozmowy. Naprawdę nam pomagacie. Dziękuję ci.
Dzięki.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Państwo, 23 i 2 minuty, 3 minuty za chwilę już będzie. Informacje. Rekolekcje spotkania małżeńskie służą właśnie temu celowi, by wtedy, kiedy nie potrafimy wyartykułować wobec siebie swoich jakichś, no niekiedy pretensji, niekiedy po prostu chcemy, żeby było lepiej, a nie wiemy, co zrobić, żeby było lepiej, pojechać na taki dialog małżeński. To jest jeden weekend. Nie jest to drogie, jest to po całej Polsce rozsiane te ośrodki, które przyjmują te rekolekcje spotkania małżeńskie. Na stronie www.spotkaniamalzenskie.pl są wszystkie szczegóły. Teraz w terminie 26-28 października we Wrocławiu takie spotkania są dla powtórnych związków cywilnych po rozwodzie. Państwo ścigienkowie przyjmują zgłoszenia. Telefon 71 373 7010. Powtarzam, 71 373 7010. W terminie 16-18 listopada spotkania małżeńskie będą w Białymstoku, Kielcach, Przemyślu, Rzeszowie i w Toruniu. Rekolekcje pogłębiające dla tych małżeństw, które już raz były na podstawowych, ale już szczegóły kontaktowe podamy w kolejnych audycjach, bo to jest listopadowy termin dalszy. Także naprawdę bardzo prosta forma, nie potrzeba nic publicznie mówić, każde małżeństwo ma swój pokoik, są osoby prowadzące, kapłan, dwie pary małżeńskie. Rekolekcje uczą właśnie dialogu i lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie. Są bardzo ciekawą formą, która jest naprawdę uniwersalną w stosunku i do małżeństw takie, które są dobre, chciałyby być jeszcze, że tak powiem, bardziej się kochać, i tych, którzy na przykład już złożyli pozwy rozwodowe, nawet potrafi uchronić od dalszych konsekwencji dla swojego małżeństwa, dla swoich dzieci. Także bardzo zachęcamy. Natomiast kolejne audycje dla małżonków i rodziców 23 października. Stawajmy się ludźmi różańca. taki imperatyw przekażą redaktorzy miesięcznika Różaniec. Ksiądz Szymon Mucha, siostra Augustyna Łukaszuk, siostra Wioletta Ostrowska. Także 30 października Robert Kościuszko poruszy temat Walczmy o czas dla rodziny. Bardzo istotny też, gdzie nie ma czasu dzisiaj na nic. Czas dla rodziny jest istotny, nie ma rozwoju, kiedy nie poświęca się czasu. Nasz gość, doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, też ma informacje od siebie.
Ja po raz kolejny chciałbym poprosić o zainteresowanie się stroną Sychar. To jest to środowisko nazwane Wspólnotą Trudnych Małżeństw. Chciałbym, żebyście Państwo potraktowali to jako bardzo ważne narzędzie, właśnie wspierające w różnych trudnościach. www.sychar.org. Ogromna ilość treści wspierających, szczególnie w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Tutaj w rozmowie takiej naszej z panem Leszkiem było pytanie, gdzie można interpretację znaleźć, jeśli chodzi o te fragmenty, do których się odwołujemy, szczególnie właśnie do tego 5 rozdziału. Na mojej stronie internetowej też można znaleźć te interpretacje, ale również polecam książeczkę mojego autorstwa Małżeństwo, tajemnica wielka. Sam tytuł odwołuje się właśnie do tego wyrażenia świętego Pawła. Małżeństwo, tajemnica wielka. To jest taka charakterystyczna książka, jasna okładka, a główną częścią dekoracyjną, artystyczną jest przekrojone czerwone jabłuszko, wydawnictwo Jerozolima z Poznania, Małżeństwo, tajemnica wielka, bo ta wcześniejsza, o której mówiłem, Małżeństwo na krawędzi, gdzie jest cały zestaw tych oczekiwań, to jest wydawnictwo Pomoc z Częstochowy, a to Małżeństwo, tajemnica wielka, wydawnictwo Jerozolima. I jeszcze jeden taki komunikat, taki częściowy, bo najpierw chciałbym się podzielić radością, dlatego że w pierwszy weekend października, więc mamy to już za sobą, odbył się 2. Krajowy Kongres Małżeństw w Świdnicy. Przepiękne wydarzenie, ogromne wydarzenie, ogromna radość z tego, że to się odbyło. Proszę patrzeć na akcent: Krajowy Kongres Małżeństw, nie Kongres Rodzin, tylko Kongres Małżeństw. Bardzo ważna tematyka, bo tematyka dotyczyła jedności ducha i ciała. Natomiast za rok, i tutaj właśnie już jako komunikat tak wyprzedzająco, w pierwszy weekend października w Świdnicy odbędzie się kolejny, 3. Kongres Małżeństw. W pierwszy weekend, jeśli dobrze pamiętam, to jest 3, 4, 5 października 2013 roku w Świdnicy na Dolnym Śląsku. I temat tego kongresu brzmi Męskość Małżeństwo. Męskość z myślnikiem, nie i, nie a, tylko z myślnikiem. Męskość i małżeństwo. Chcielibyśmy się pochylić właśnie nad tym, jaka jest współzależność i rozumienia istoty męskości i rozumienia istoty małżeństwa. Już teraz, tak mocno wyprzedzająco, zachęcam Państwa do zainteresowania się. Na stronie internetowej, jeśli wpiszemy Kongres Małżeństw Świdnica, to otrzymamy wiadomości zarówno z tego pierwszego sprzed roku, tego drugiego z obecnego roku, jak i pewnie też już zapowiedź tego 3 w przyszłym roku, Krajowego Kongresu Małżeństw w Świdnicy. Dziękuję.
I odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czarek z Warszawy.
Witamy, panie Czarku.
Słuchamy.
Proszę ojca, ja chciałbym powiedzieć o swoim małżeństwie. Poznaliśmy się na opłatku wigilijnym studenckim na pierwszym roku studiów. I czym mnie zaimponowała żona? Że jak wszyscy składali sobie wigilijne życzenia, to ona stała na uboczu i po prostu tak jakby nie dostrzegała dookoła tej wrzawy, tej wesołości i tak dalej. Składałem jej życzenia, to o czym innym myślała i myślę sobie, poetka, o rany, jaka fajna dziewczyna. Dobrze. Później takie akcenty, które zwróciły moją uwagę na nią. Odprowadzałem ją do akademika tam parę razy i nie chciałem wejść na górę. A ona tak do mnie mówi, na spokojnie, bo koleżanki zapraszały, żeby mnie pokazać. A ona mówi na spokojnie tak. Ja jestem tu już pół roku, a ty w jeden dzień nie zmienisz o mnie zdania. To jest jedna sprawa. Później, po 2 latach jak się pobraliśmy, ona mówi, w żartach mówię, kochanie, czemu nie czekasz po pierwszym roku małżeństwa? Czemu nie czekasz na nie w oknie? A ona mówi, pierwszy rok wypłakałam, niech cię twoje rodzeństwo zabiera, bo bez ciebie pomagałem młodszemu rodzeństwu, albo się angażowałem gdzieś tam charytatywnie, bez ciebie znikałem. Dobrze. I trzecia sprawa, jadę kiedyś z nią samochodem, Aha, ona po prostu podobnież kiedyś nie ustępowała nikomu. Piątkowa uczennica i tak dalej, bardzo wymagająca od siebie, kryształ dziewczyna. I jej rodzice nawet prosili, że Czarek, jak ona się zdenerwuje, to ustąp jej. Ale ja jestem spod znaku lwa i po prostu dziewczynie przez kulturę zawsze ustąpię, ale w pewnych momentach, jak to się mówi, coś uszczypliwego powie, takiego dokładnego, gdzie mnie tam aż, ale ja jako dżentelmen nie pokażę tego po sobie, ale tak przynajmniej z dzień się nie odzywam, prawda? To ona potem mówi, że czemu się nie odzywasz? Tak z uśmiechem przychodzi i pyta się, czemu się nie odzywasz? Więc od razu wiadomo, że jako dżentelmen odzywam się i od razu wraca radość, że to ona pierwsza przełamała te lody. I taki moment był, że pytam się kiedyś jej, słuchaj, twoja mama mówiła, że ty w życiu nikomu nie ustąpiłaś, to czemu mi czasami ustępujesz? A ona tak na spokojnie, cicho powiedziała, bo jedno z nas musi być mądrzejsze. I w tym momencie zrozumiałem, że mam świętą żonę. Takiego szacunku dla niej nabrałem, że po prostu nie nadużywałem tego. I zawsze uśmiech, a kiedyś był taki numer, że jedziemy samochodem i pierwszy raz w życiu u niej usłyszałem takie niestosowne słówko. Powiedziała tak, jak ty po chamsku jeździsz? A ona w życiu tak się nie wyrażała, zawsze była elegancka. Więc ja mówię, kochanie, no bo się spieszymy, a tam jeszcze coś mówię, poza tym mówię, poszedłem na kierowcę, to oni tak jeżdżą wszyscy. A ona mówi tak, byłeś zawsze dżentelmenem, a ja jestem twoją żoną. Tak mnie przywróciła natychmiast do równowagi, że później sam się pilnowałem, żeby być elegancki. No i to tak wszystko, dziękuję za wszystko, zawsze za uśmiech, za ciepło i dziękuję za waszą audycję.
Dziękujemy, panie Czarku.
Traktujemy to jako świadectwo, natomiast nazwał pan któregoś z nas ojcem.
Znaczy, jesteśmy ojcami, ale rodziny.
Jesteśmy mężami żyjącymi w małżeństwach, jesteśmy ojcami, ale w rodzinie, tak jest.
Jeszcze chciałem powiedzieć, że mamy piątkę dzieci.
No pięknie.
Piątkę dzieci i ona nigdy nie protestowała, jak zawsze w ciąży i tak dalej, tylko zawsze na spokojnie podchodziła, taka rzeczowa, zdyscyplinowana. I taka, no, kochana do noszenia na rękach. Jeżeli chodzi o czułość, no to czasami śmiała się z tego, że drewniany jestem, w sensie, znaczy się, że za mocno ją ściskam, jak niedźwiedź, nie? Że po prostu powinienem ją pogłaskać. Podała mi rękę, mówi tak, trzeba tak pogłaskać rękę i tak dalej, mówi. A ty mówisz, ja mówię, kochanie, bo cię nie czuję i tak dalej. Na wesoło zawsze, w każdym razie. Kochana, najdroższa, jedyna i taka miłość powinna być do końca. 33 lata małżeństwa.
Mówicie i to nadal i będzie dalej.
Oj, panie Czarku, no gratulujemy, naprawdę bardzo nam pan zaimponował. Ja natomiast jako również, może nie tyle kierowca, ale bardzo intensywny użytkownik dróg, apeluję też, żebyśmy my, kierowcy, byli dżentelmeńscy nie tylko wtedy, kiedy żony jadą obok nas, tak. Ale zawsze.
Tak. Jeżeli jeszcze mogę powiedzieć, to te 30 lat małżeństwa nauczyło nas też dzielenia pieniędzy. Na początku to było twoje, właśnie, moje, tak, ale tak. Potem jak jedno drugiego ratowało, że trzeba tam dołożyć, tu dołożyć, to potem się nie zwracało uwagi, tylko było tak hasło. Lecę po zakupy, lecę to, tamto i nie zwracało się uwagi, że się nawet całe pieniądze swoje wydało. Po prostu ta rodzina tętniła zawsze życiem takim czysto takim i rodzinnym, małżeńskim. No z pacierzem czasami kuleliśmy, bo ja po nocach wracałem, tak. Ale jakoś tam łączyliśmy siły w niedzielę zawsze do kościoła i tak dalej. No w każdym razie chodzi o to, że żona też wymaga czułości, opieki. Ja jestem zdecydowany, bo w takiej chuligańskiej dzielnicy się urodziłem, gdzie trzeba szybciej było rękę wystawić niż myśleć, więc po prostu ta jej elegancja zawsze powodowała, że no i pierwsze dwa lata nie potrafiłem chodzić w narzeczeństwie, bo ktokolwiek w tłumie, jakiś tam ulica, a ja natychmiast pięć wysuwałem, żeby po prostu się przesunęli na bok. Nie umiałem chodzić z dziewczyną. W każdym razie i żeby ją sprawdzić przed małżeństwem, deszczyk pada, słońce świeci, lato, zaczął kropić deszczyk delikatny, a ja dla draki byliśmy, ja w garniturze, ona elegancko ubrana na szpilkach i w czarnym płaszczyku, ja mówię, szkoda mi butów. Ciekaw byłem jej reakcji. Wziąłem dwa paluszki, młodzi studenci jeszcze przed małżeństwem. Wziąłem dwa paluszki, te pantofle i niosę, nie? Po ulicy, na Marszałkowskiej w Warszawie. Każdy nam się kłaniał, uśmiechał się. Ona to samo zrobiła, też zdjęła buty i idziemy razem. Poznawałem w ten sposób moją żonę, moją ukochaną, najdroższą żonę. No, szczęść Boże, wszystkiego najlepszego.
Dzięki, Boże. Dzięki.
Nie chciała, żeby pan był sam.
Gratulujemy wam
w tym postępowaniu.
Pięknych małżeństw, dzięki.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Adam Skunowa, pani.
Witamy pana, Adamie.
Chciałem powiedzieć, że panowie, co mówili, to wszystko jest prawdą o tym cieple, o tym okazywaniu uczuć. Nasze małżeństwo w tej chwili też przechodziło kryzys. No i w tej chwili, dzięki tylko mojej żonie cudownej, ona mnie nauczyła tego wszystkiego i nasze małżeństwo w tej chwili staje na nogach. Chciałem powiedzieć po prostu, wiem, że ona teraz nie śpi, też słucha, że krząta się po domu, żeby to wszystko było dobrze i chciałem podziękować po prostu jej, że jest taką cudowną kobietą i kochaną.
Niech pan wymieni jej imię. Niech wszyscy
moja kochana
poznają.
Żona Agnieszka.
Wspaniale. Ważne jest, żeby mąż właśnie przy innych wyrażał również głośno uznanie dla swojej żony. To ją bardzo podnosi. I bardzo pomaga jej pana kochać.
Dzięki panie Adamie, również za świadectwo. Dzięki. Dzięki.
Dzięki z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
To jest teraz zawsze. I zawsze. Kolejny mężczyzna, jak na miło.
Słuchamy. Tak. Kto mówi i skąd?
Mówi Bolesław z Niemiec. Na wstępie chciałem pozdrowić Busi, a teraz przystąpię do... Jeżeli panowie uznacie, że za dużo gadań w dodatku nie na temat, to proszę mnie od razu wyłączyć. A no. Postaram się na temat, a więc powiem tak. Po pierwsze, dzięki tymże audycjom nawróciłem się, a jestem mężczyzną po przejściach. Niestety nie mam się czym chwalić, a nawet z wielką pokorą mówię, że popełniłem wiele, wiele, wiele błędów. A teraz powrócę do mojej definicji małżeństwa, idealnego małżeństwa. Więc wiadomo, że małżeństwo powinno się rozpocząć od miłości, co ślubujemy przy ołtarzu. Ale miłość ma charakter emocjonalny, więc niepielęgnowana wygasa. Więc jest. Wcześniej proponowałem stworzenie takiego świata wspólnych zainteresowań albo zainteresowań wzajemnie ukazywania swojego entuzjazmu wobec tych zainteresowań. No, to jest jedna sprawa i to łączy trwale.
Tak. Teraz
druga sprawa to jest taka, że jeżeli te emocje wygasają, to wtedy ludzie zaczynają o ludzkich zachowaniach decydować przyzwyczajenia, uwarunkowania. I jest to tak, że dostrzegamy, zaczyna nam coś przeszkadzać w tej drugiej osobie. I moja propozycja w tym idealnym związku jest taka, że jeżeli mnie coś przeszkadza w ukochanej osobie, a czuję, że mi to coraz bardziej przeszkadza, więc nie mam do niej pretensji, nie mówię nie rób tego, tylko mówię jej w ten sposób, pomóż mi uwolnić się od tego, co mi przeszkadza w obcowaniu z tobą. Oczywiście tę propozycję składam również tej osobie ukochanej. Wtedy wszystkie problemy znikają. Jeżeli jest autentyczna miłość, szczera, i ludzie uwalniają się od tych uwarunkowań, a każdy je ma, bo przecież każdy z jakiegoś środowiska tam wyszedł, to wtedy to wszystko, co się panowie mówili, a w szczególności pan doktor, to jakby przychodzi automatycznie. To wtedy, bo to, co pan doktor powiedział, to można człowieka także, tak powiem, wychować. Albo wykształcić jego postawę względem tej współmarzonka. Natomiast jeżeli się darzy miłością, to wtedy to jest sam to z serca, te prawa są wszystkie w sercu zapisane.
Tak jest,
i to się po prostu czuje i to ciepło i to takie spełnianie oczekiwań, aczkolwiek problem z oczekiwaniem jest problem głębszy, mianowicie niespełnione oczekiwania powodują frustrację. Narastająca frustracja też ma charakter emocjonalny i bardzo destruktywny.
Tak jest.
No jeszcze mógłbym bardzo wiele na ten temat powiedzieć, ale podstawową rzeczą jest właśnie uwolnienie się od uwarunkowań, od tej przyzwyczajenie z drugą naturą. I wtedy, jak mówi powiedzenie takie przysłowie, jeżeli uświadomimy sobie, że nam coś przeszkadza i nie mamy pretensji do tej drugiej osoby, oczywiście, bo miałem przypadki skrajne, to jest raz. A jeszcze tutaj słyszałem o takim powiedzeniu, takie stwierdzenie, że należy oddawać cześć mężowi. No dla mnie to jest niezrozumiałe, tym bardziej jak na przykład mąż jest alkoholikiem, prawda? No to zresztą się znęca przez ileś tam lat, no to trudno mu oddawać cześć, ale to chyba jest oczywiste.
Znaczy to jest patologia, no.
To jest patologia, oczywiście, no ale, ale też jest mężem. I tak samo, jeśli chodzi o bojaźń Bożą, to przecież do Pana Boga, jeżeli się kocha Pana Boga, Pana Jezusa, to ta cześć automatycznie z serca wypływa, bo to też jest zapisane w sercu ludzkim, w sercu, gdzie te emocje ludzi, ale problem też jest poważny, jeżeli ludzie zaczynają tworzą związek i są poranieni, albo jedna, albo druga strona w ramach tych uwarunkowań. I wtedy te poranienia niestety dają sobie zdać. Ostatnio byłem, będąc w Polsce, kupiłem, od swego czasu byłem na dwóch, pierwszym, drugim tygodniu rekolekcji ignacjańskich w Czechowicach, ale ostatnio jakby dokupiłem pierwszy fundament, ponieważ ówczesny dyrektor powiedział, że ja na tyle jestem zorientowany, że nie potrzebuję, jednak uważam, że to był wtedy błąd. Kupiłem tę rekolekcję, fundament, i to jest niesamowite, jak tam dużo jest wiedzy, która może pomóc ludziom tworzącym związek, a w tym związku po jakimś czasie zaczynają decydować o ich zachowaniach względem siebie właśnie te poranienia. To jest, jeżeli można poprosić coś na ten temat, to bym bardzo prosił, bo to jest, bym powiedział, fundamentalna przyczyna, główna przyczyna rozpadu bardzo wielu związków, ponieważ tam też rosną oczekiwania, trudności w przyjmowaniu miłości i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, dziękuję bardzo, z Panem Bogiem, do usłyszenia.
A, z Panem Bogiem.
Powtarzam, że dzięki Radiu Maryja, dzięki tym audycjom o rodzinie i w szczególności dzięki przepięknej piosence księdza Stefana Cyberka. Jak się pierwszy raz słyszałem o rodzinie, to się rozpłakałem i od tego czasu zaczął się mój proces takiego powracania do tych korzeni rodzinnych, gdzie ojciec grał w kościele na fisharmonii, a mama codziennie różańc zmawiała. I to wróciło, to odżyło we mnie. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Kwestia poranień, jeżeli one są bardzo głębokie, to wymagają już terapii i już zwrócenia się do specjalistów. Natomiast no każdy wyniósł z rodziny swoje jakieś, powiedzmy, no, braki czy zranienia i co wtedy można ku naprawieniu w małżeństwie zrobić?
Ja to samo powtórzę, co pan przed chwilą powiedział, panie Leszku, że bardzo często oczywiście to się uwidacznia w rozmowach z małżonkami, zarówno jakby kiedyś się rozmawia w pojedynkę, jak i z obojgiem, że jest to obciążenie zranieniami. Czasami wystarczy sama rozmowa i uświadomienie
wypowiedzenie sobie
i uświadomienie sobie, że to jest, i zrozumienie, że tak duża ilość różnych problemów, które się między nami pojawiają w codzienności, wynika właśnie z tych poranień, i to uświadomienie jest punktem wyjścia do tego, żeby próbować
wziąć na to poprawkę.
Tak, tak, łagodzić to. Natomiast no, mocno to akcentujemy. Jesteśmy przecież osobami wierzącymi, żyjemy w obrębie małżeństwa i o takich rozmawiamy, przede wszystkim sakramentalnych, a ich największym przywilejem jest obecność Jezusa. I nie lekceważę, absolutnie nie lekceważę konieczności wielokrotnie wspierania się działaniami terapeutycznymi kompetentnych terapeutów, psychologów, ale jednocześnie proszę o to i proponuję, żeby się mocno otwierać na to uleczające działanie samego Jezusa. Już Eucharystia jest tym działaniem, które daje nam możliwość jakby rekompensowania tych wewnętrznych braków, leczenia, kontakt ze Słowem Bożym, regularny kontakt ze Słowem Bożym. No to trzeba bardzo mocno podkreślić, że Biblia w takim no bardzo dobrym znaczeniu tego słowa ma działanie terapeutyczne. Regularny kontakt ze Słowem Bożym rzeczywiście jest w stanie bardzo mocno leczyć nasze wewnętrzne zranienia. Mówiąc o sobie Jezusa, mówimy właśnie o Eucharystii, o pełnym udziale w Eucharystii. No i znowu na coś chcę zwrócić uwagę. Upowszechnia się, i Bogu niech będą dzięki za to, ta forma wypływająca z ruchów charyzmatycznych, msza z modlitwą o uzdrowienie. Chyba nie ma w tej chwili większej miejscowości, w której regularnie by się takowe nie odbywały. I ja szczególnie zachęcam małżonków, którzy zaczynają to definiować, że mają te zranienia, te obciążenia, do udziału właśnie w tych mszach z modlitwą o uzdrowienie, o uwolnienie.
Międzypokoleniowe właśnie również.
Również, oczywiście, tak, tak.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie chwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Janusz z Loza Złowa, pozdrawiam panów w studiu. Jestem mężem i ojcem od 11 lat, trójkę dzieci. I tak bardzo krótko wrzucę kilka tematów. Więc tak, pierwszy temat, który nie został poruszony, a myślę, że jest coraz bardziej powszechny. Otóż wpływ okultyzmu na małżeństwo i rodzinę. I podam taki przykład, zaczynając z książki kapłana, który zajmuje się modlitwą o uwolnienie. Było małżeństwo chrześcijańskie, które praktykowało, ale miało bardzo poważny problem. Otóż mąż wstawał co noc i dwa razy w ciągu nocy uczęszczał do domu publicznego. Mimo że praktykował, mimo że małżeństwo współdziałało w tym, żeby tego nie czynił, on to po prostu czynił, bo tak wiele, że automatycznie. I co się okazało? Na modlitwie, na rozeznaniu kapłan stwierdził, że był uwikłany w okultyzm. I podjęto modlitwę uwolnienie i wszystkie inne jakieś środki, które zmierzały w kierunku uwolnienia, i został uwolniony od tego okultyzmu, i owocem tego było całkowite uwolnienie, całkowite zerwanie z grzechem cudzołóstwa. Całkowite, natychmiastowe wręcz, w pewnym momencie po prostu przeszło, tak jak przyszło, tak poszło, nie? Więc to jest pierwsza sprawa. Druga rzecz, chciałem poruszyć, otóż sprawa ojca Knoca, który jest bardzo ostatnio popularny. Chodzi o to, czy jego poglądy, jego książki wszystkie są zgodne z nauką Kościoła. A jeżeli jakieś kontrowersje, to jakiego autora panowie polecacie w kwestii etyki seksualnej dla katolików? Trzecia rzecz, chodzi o mi o to, o przeszkolenie, o szkolenie kapłanów duchownych w przedmiocie pomocy małżeństwom i rodzinom, bo wydaje mi się, że kapłani szczególnie jakoś boją się tego tematu. Nie poruszane są te tematy na kazaniach. Bardzo słabo są przygotowane rekolekcje często, a jest to temat tak ważny i istotny, że kapłani powinni być specjalnie, uważam, szkoleni właśnie przez fachowców w seminariach i także na różnych kursach doszkalających, ponieważ często naprawdę nie potrafią pomóc małżeństwom w prostych problemach. Więc co się w tej dziedzinie dzieje i czy nie mógłby właśnie pan doktor Szymon zasygnalizować naszym biskupom, żeby ten temat podjęli jakoś, nie? Bo jest to paląca potrzeba.
No bardzo dziękujemy za to.
W tej dziedzinie jest niewielu, jeśli chodzi o kapłanów. I czwarta sprawa, otóż jeden z kardynałów na ostatnim chyba światowym zjeździe rodzin, już nie wiem, czy nie przekręcam, powiedział, że kapłani przed realizacją swojego kapłaństwa mają sześcioletnie seminarium, nie? Wydaje mi się, i on zasugerował, że małżonkowie też powinni tak się przygotowywać też do małżeństwa, nie? Że powinny być stworzone także podobne jakby warunki ku temu, żeby małżonkowie przygotowywali się bardziej fachowo, systematycznie i regularnie do małżeństwa. Nie tylko jakiś szybki kurs przedmałżeński, nie? To powinny być jakieś, uważam, specjalne szkolenia, jakiś ośrodek, który prowadzi takie szkolenia, przygotowujące do małżeństwa w sposób praktyczny, nie?
Przynajmniej dla chętnych, jeżeli nie obligatoryjnie dla wszystkich, to przynajmniej dla chętnych.
Tak. Tak, przynajmniej dla chętnych. I jeszcze dwie rzeczy, tak krótko. Otóż mało się mówi o tym, że istnieje nie tylko w prawie kanonicznym, ale także w prawie cywilnym separacja. I że katolicy naprawdę nie muszą się rozwodzić, ja jestem prawnikiem, ale mogą też separację, sąd może orzec separację cywilną także.
Tak, wielokrotnie o tym w audycjach mówiliśmy.
Właśnie. Jeszcze dwie rzeczy. Chodzi mi o to, jak znaleźć czas dla małżonków w rodzinie, kiedy nie mają pomocy, kiedy mają wiele dzieci, dla siebie, tylko dla siebie. Jakie są sposoby, żeby ten czas sobie jakoś w cudzysłowie wyrąbać, nie? I mieć przynajmniej dla siebie chwilę czasu, kiedy ma się bardzo dużo obowiązków i tak dalej. I ostatni temat, sprawa wypoczynku małżonków, nie? Bo często małżonkowie naprawdę nie mają czasu na wypoczynek, nawet w niedzielę. Jak to zrobić, żeby wypoczywać? Ponieważ czasami można się zaharować i to zaharowanie w małżeństwie i rodzinie może powodować wiele grzechów. Dziękuję. Szczęść Boże, na dół się przełączam.
Dziękujemy bardzo. Tutaj z tym czasem, to za dwa tygodnie, 30 października, walczmy o czas dla rodziny. To będzie audycja właśnie, jak wyrąbać ten czas, jak go nie ma. Te wszystkie uwagi tutaj pan doktor Mieczysław Guzewicz skrzętnie zapisywał, bo jest, jak już wspomniałem na początku, świeckim konsultorem do spraw rodziny Rady Konferencji Episkopatu Polski, także ma możliwości, żeby próbować przekazać to wyżej, z jakim skutkiem, to tego nie wiemy, ale jest to, to co wszystko, co Pan mówił, jest naszą, że tak powiem, stałą troską. Stałą troską.
Czy to, co Pan wyszczególnił, to tak, to się pokrywa z naszymi odczuciami, z naszymi myślami. Jeśli chodzi o wpływ okultyzmu, to generalnie to on jest bardzo destrukcyjny dla tkanki duchowej, niezależnie od tego, czy się żyje w małżeństwie, czy nie. I rzeczywiście dobrze, że w tej chwili jest bardzo dużo różnych źródeł pokazujących, ostrzegających nas przed tym wpływem.
Ostatnio miesięcznik Egzorcysta, już drugi numer wyszedł. To bardzo, bardzo ciekawy, dotyczący właśnie sprawy uwikłań różnych.
Tak, tak, tylko trudny do dostania. Proszę szukać go przede wszystkim w Empikach, bo chyba tylko tam w tej chwili jest możliwy do znalezienia. Panie Januszu, ja miałem taką prośbę, jeśli chodzi o Pana wątpliwości wobec nauczania ojca Ksawerego Knoca. Ja podawałem tutaj moją stronę internetową www.mojemałżeństwo.pl. Tam jest kontakt, jeśli się kliknie na tą zakładkę, to się mój osobisty mail wyświetla i byłbym wdzięczny, żeby pan spróbował wskazać, bo ja naprawdę nie słyszałem i z tego, co wiem, ojciec Ksawery naucza, to, czego naucza, jest zgodne z nauką Kościoła. No ale służę pomocą w wyjaśnieniu szczegółowych wątpliwości, jeśli pan takowe ma, w oparciu o coś konkretnego. Ale to właśnie myślę, że w drodze takiego indywidualnego kontaktu.
Znaczy, kto jeszcze? Ojciec Karol Meissner zawsze jeszcze jest, jeszcze nawet i kontakt osobisty można z nim mieć koło Kościana
w Lubiniu.
Lubin koło Kościana. Lubiniu, tam jest klasztor
ojców
Benedyktynów.
Tak jest.
Tam ojciec Józef Możdżeń, już nieżyjący, ale jego rekolekcje, konferencje są jeszcze na różnych kasetach, tak jak i ojca Karola Meissnera. Natomiast
Jacek Pulikowski, pan Jacek Pulikowski,
który... ksiądz Ksawery Knoc był wielokrotnie gościem naszej audycji. Można w ogóle w archiwum audycji dla małżonków i rodziców, wpisując nazwisko, uzyskać te audycje pliki MP3 z tymi właśnie prelegentami, księżmi. I to, co mówił tutaj, nie było, nie podpadało w żaden sposób. Prowadził rekolekcje tutaj również w Toruniu dla małżonków. Także
i ciągle prowadzi.
Ciągle dlatego, w porządku jest. Jest jak najbardziej.
Jeśli oczekuje pan jakiegoś wyjaśnienia,
to ma jakieś, powiedzmy, ktoś może jakby wrażliwość jakąś mieć na sposób prezentacji tematu. Troszeczkę czasami taki, żeby rozluźnić atmosferę, opowiada różne śmieszne rzeczy, ale tam nic takiego niezgodnego z nauką Kościoła nie ma. No czasami można było akcenty jakoś się pokłócić, ale to są już szczegóły.
Bardzo, bardzo ważne były pana stwierdzenia, ocena sytuacji, jeśli chodzi o przygotowanie do małżeństwa, łącznie z przygotowaniem kapłanów. I proszę mi wierzyć, że na ten temat się też dużo rozmawia. Już na początku lat 90. Kongregacja Nauki Katolickiej wydała instrukcję dla rektorów seminariów w całym Kościele Katolickim, zwracających uwagę na to, aby kapłani byli dobrze przygotowywani właśnie do pracy w duszpasterstwie z małżeństwami. Jest to temat, który bardzo mocno musi być dzisiaj przypominany. I na szczęście na różny sposób staramy się to robić, przypominać, aby w formacji nie zabrakło dobrego przygotowania do pracy w duszpasterstwie małżeństw. I również dobrze, że pan przypomniał, że próbuje się w tej chwili podnosić wymagania, jeśli chodzi o przygotowanie do małżeństwa, czyli kurs przedmałżeński. Sam papież Benedykt na ten temat się wypowiedział, że trzeba jednak się głęboko nad tym zastanowić, czy jednak nie przedłużyć czasu przygotowania do małżeństwa. Cieszę się z tego, bo to jest ważna ta forma przygotowania do małżeństwa, ale słyszę o takiej inicjatywie, która się w Polsce pojawiła, która się nazywa kursem małżeńskim. Z jednej strony mamy kursy przedmałżeńskie, ale właśnie dla małżonków. Pomaga się już żyjąc w małżeństwie zrozumieć istotę sakramentu małżeństwa już z punktu widzenia doświadczeń.
To są lokalne inicjatywy.
Bardzo, bardzo ładna nazwa, tak? To są lokalne inicjatywy, ale bardzo mi się podoba inicjatywa. Kurs małżeński, nie przedmałżeński. Dziękujemy, panie Janusz.
Dziękujemy wszystkim, którzy do nas dzwonili. No dziś chyba wyjątkowo sami mężczyźni.
Prawie, bo pani Bogna była.
Tak, bo jedna pani Bogna tylko. Także bardzo dziękujemy za wszystkie telefony. Na stronie internetowej www.radiomaria.pl jutro w południe już plik MP3 z dzisiejszą audycją powinien być umieszczony, także kto nie słuchał od początku, może tam zajrzeć, również wcześniejsze audycje z naszym gościem, panem doktorem Mieczysławem Guzewiczem, też tam są dostępne. Także serdecznie dziękujemy.
Ja również dziękuję za to piękne, miłe spotkanie.
Dziękuję Jarosławowi za realizację audycji. A teraz informacja dla mojej żony. Kochani, już niedługo będę w domu. Do kolejnego spotkania w audycji dla małżonków we wtorki o 21.40. Żegna się z Państwem Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria zawsze dziewica.